Infry.
Zapraszamy do wysłuchania zapisu czatu głosowego z Januszem Zagórskim. Mieszkający i działający od wielu lat we Wrocławiu Janusz Zagórski jest dziennikarzem, badaczem, popularyzatorem nauki i wielbicielem niekonwencjonalnej techniki. Organizuje m.in. Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów, UFO Forum oraz Zlot Harmonia Kosmosu. Janusz Zagórski przyjął nasze zaproszenie na czata, który odbył się 14 października 2012 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl.
Dziękując właśnie za zaproszenie, wiem, że Infra działa już od dłuższego czasu. Mam świadomość, że to jest jeden z bardziej takich ambitnych portali, nastawiony na taką bardziej naukową jakby optykę. W związku z tym ja tak na początek przedstawiając się tylko, ponieważ poruszam się po tak różnych przestrzeniach tej alternatywnej tematyki, że ludzie, którzy jakby nie do końca znają moją pracę 20-letnią, często jakby nie wiedzą, że poruszam się równolegle zarówno w takiej przestrzeni bardzo racjonalnej, czasami wręcz naukowej, a czasami w takiej już kompletnie osadzonej wręcz w optyce SF-u czy tematyki takiej powiedzmy dość mistycznej, która nie wszystkim się musi podobać, ale żeby w jakiś sposób zadośćuczynić tej opcji, która bardzo dużą uwagę zwraca kwestii właśnie naukowości, racjonalizmu, no to muszę tutaj się jakoś obronić na dzień dobry przypominanie swoich życiorysów dwóch takich istotnych faktów, a mianowicie pierwszy, że przez 7 lat pracowałem jako pracownik naukowo-dydaktyczny na uczelni wyższej, wtedy to była Państwowa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, studium nauk społecznych, prowadziłem zajęcia przez 7 lat w szkołach artystycznych typu teatralna, muzyczna, plastyczne kierunki wyższe. W związku z tym miałem doświadczenie dosyć długie, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, o naukę akademicką, nawet gdzieś około połowy doktoratu swego czasu tam popełniłem, ale ponieważ na początku lat 90-91 roku praktycznie podjąłem decyzję o przejście na własną działalność. Założyłem de facto firmę już rok wcześniej i zakończyłem moją przygodę bezpośrednią z akademicką nauką wprost, w sensie zależności etatowej właśnie wtedy, w 91 roku. Natomiast miałem też i mam ciągle bardzo intensywny kontakt z środowiskiem naukowym poprzez obecność od mniej więcej 10, to było już chyba 8 roku, jestem stałym bywalcem słynnego salonu profesora Dudka dyskusyjnego, który jest salonem skupiającym rzeczywiście, jeśli chodzi o Wrocław, no, ludzi z obszaru profesorów, doktorów, różnego typu naukowców, akademickiego środowiska, ludzi kultury, sztuki, życia społecznego, obywatelskiego. I w związku z tym mam cały czas jakby kontakt z obszarem pod tytułem naukowcy, nauka i mnóstwo różnych spotkań. Niektóre z nich zresztą prowadziłem w słynnym Centrum Ludka, także tutaj dla tych, którzy mają takie bardzo duże wymagania dotyczące tej racjonalności. Jeśli przedstawiciele związków się istnieją, to po nas przebywają i tak dalej, poczekajmy, że niektórzy żeby dotrzeć, ile silników ma UFO, tego to wam nie powiem tak wprost, bo rejestruję, bo to też i żartami są oczywiście pewne pytania. Widzę, że te pytania kierują się wokół zagadnienia pozaziemskich cywilizacji i kwestii UFO. Oczywiście na pytanie, ile UFO ma silników, na jakiej planecie mieszka UFO, nie da się tego w ten sposób oczywiście debatować o tej sprawie tak wprost. Nasza wiedza na temat UFO, jak wiecie, pochodzi z różnych źródeł. Pierwsze źródło, myślę, najistotniejsze dla każdego badacza, to jest rozmawianie z osobami, które przeżyły spotkania z UFO. Jeżeli się samemu to robiło przez wiele lat, to myślę, jest to niezwykle cenne źródło informacji. No ja robiłem to praktycznie przez 20 lat i setknąłem się setkami, dosłownie setkami świadków różnego typu, o różnym stopniu wiarygodności, ale niewątpliwie to dało mi najwięcej, jeśli chodzi o moją akceptację faktu ich obecności tutaj. Największe znaczenie dla mnie, jeśli chodzi o rozmowy ze świadkami, czy też z ludźmi, którzy zatrzymają się nad świadkami. Na pewno największe znaczenie miały dla mnie wypowiedzi świadków z obszaru wojskowości głównie. I tutaj nie ukrywam, że o czym zresztą część z was wie, mając kontakty osobiste już przed wielu laty nawiązane z pułkownikiem Ryszardem Grudmanem, niedługo potem z generałem Czernowem, Apoloniuszem, który był świadkiem obserwacji UFO bezpośrednio, bo pułkownik Grudman nie. Wreszcie z majorem świętej pamięci, majorem Jerzym Makiełą, który nam dostarczy chyba najwięcej różnych niesamowitych szczegółów na ten temat. No to ci świadkowie, było szereg jeszcze innych ludzi z wojska, których spotkałem, których nazwisk jakby tutaj się no, nie podaje, albo czasami no, nie jestem tutaj jakby upoważniony, żeby ich podawać. I to dla mnie były absolutnie poważne wypowiedzi, nie mające jakby no, najmniejszego punktu wątpliwości, że ci ludzie mówią prawdę i opisy tego, co widział i z czym zetknął się generał Czernow w powietrzu w latach tam tam to było 58, gdzieś 60, no to są no, tak typowe i tak twarde, po tylu latach opowiadane, że no cóż miałem robić. Jeśli chodzi o innych wypowiedzi, no to oczywiście nie będę tego przytaczał, bo jesteśmy zbyt chyba na zaawansowanym poziomie, żeby przekonywać do tego, że sprawa obecności ich na ziemi jest naprawdę mocno motywowana. Miałem też zagranicznych gości, których do Polski zapraszałem ostatnio, jeśli chodzi o naukowców, to tego fizyka jądrowego Stephena Friedmana, był na forum UFO, zapraszałem Timothy Gooda, też myślę świetnie zorientowanego w tych kwestiach. Byłem też w Zurichu i rozmawiałem osobiście tu we Wrocławiu, zapraszając wprawdzie może nie wprost ufologa, ale człowieka zorientowanego głęboko w sprawie UFO, projektu Camelot, Billy Ryana, Kerry Cassidy, swego czasu też Hezemana, więc trochę tych ludzi z zagranicy ściągałem, którzy no, wydaje się ciągle zachowują olbrzymią wiarygodność i informacje naprawdę porażające. Na przykład Timothy Good już po spotkaniu takim no, prywatnym gdzieś tam na kolacji no, mówił wprost, że no, rozmawiał z lekarzami, którzy uczestniczyli w autopsji zwłok obcych i oczywiście nie mógł podawać tego publicznie, oficjalnie wedle nazwiska, no ale trudno, żeby takich różnych rzeczy wymyślał. Czy ja rozmawiałem z polskimi wojskowymi, którzy bez nazwisk będzie z pułkownikiem, pilotem swego czasu, to było lat temu, może teraz 2005, może 2006, no to minęło to już tutaj te 7-6 lat, którymi mówił o swoich rozmowach z rosyjskimi kosmonautami, którzy no, dosłownie wprost opowiadali mu o obserwacji jakichś dziwnych obiektów, które dosłownie gdzieś tam manewrowały wokół Saluta. No, tych różnych źródeł tego typu było na tyle dużo i poważnych, że no nie mam absolutnie możliwości, żeby kwestionować ten fakt, że oni są tutaj i to jest jasne. To jest jakby pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy tak, zaginięć osób związanych z tych faktów z wzięciami. Za chwileczkę się też zatrzymam na tym. Dobrze. Ja bym chciał zatrzymać się na chwileczkę wokół kwestii wzięć, ponieważ też badałem tę sprawę, stosując jedyne możliwe kryteria, jakie miałem w swoim ręku w postaci oceny psychologicznej świadka, wielokrotnych spotkań z nimi, w przypadku czy pani Elżbiety, czy Nowaka Grzegorza z Góra Świętej Anny, wreszcie wynajmowania profesjonalnych takich powiedzmy no hipnoterapeutów, którzy robili regresję hipnotyczną. Za tych wzięciach powiedziałem parę zdań, skończył cele wzięć. Po tych wszystkich doświadczeniach, jakie ja osobiście zebrałem w rozmowach z ludźmi, po literaturze, po filmach, po rozmowach z różnymi specjalistami od nas, którzy się też tym zajmują. Myślę, że pierwszy oczywisty cel wzięć to jest prowadzenie ściśle biologicznych badań, których celem jest uzyskanie pełnej informacji o tym, czym jest struktura biologiczna, psychofizyczna człowieka. Te badania w mojej ocenie są prowadzone przez różne grupy pozaziemskie, które mają do ludzi bardzo różne nastawienie i niestety większość, sądzę, tych porwań o traumatycznym, że tak powiem, później charakterze wspomnień, no widać wyraźnie, że może pochodzić od grup, które są do nas nie są do nas przychylnie nastawione. W związku z tym generalnie manipulacja i sterowanie ludźmi jest jednym z głównych celi, że tak powiem, oprócz tego, że chcą zbadać. Jeżeli chcesz zbadać i posłużyć się takim narzędziem jak człowiek i jego umysł, to musisz najpierw wiedzieć, jak on działa, więc każde badanie do tego prowadzi. Oczywiście są też badania prowadzone z powodów, myślę, dla ludzi dość życzliwych. Są grupy pozaziemskie, które oceniam, że jeżeli prowadzą badania i nie są to robione z takim aspekcie robienia ludziom krzywdy, to mogą one służyć ochronie człowieka przed właśnie działaniami opartymi o sterowanie, o techniki psychotroniczne, o wpływanie na mózg ludzki różnego typu falami poprzez implanty, chipy i tak dalej. To wszystko można w sposób, no dzisiaj nawet technologii ziemskiej już zrobić na takim poziomie, że no, mózg się lasuje, dosłownie i przenośni. W związku z tym cele dwa podstawowe. Po pierwsze poznać strukturę biologiczną, psychofizyczną człowieka, jak każde badanie naukowe. Po drugie posłużyć się tą wiedzą dla celów po pierwsze sterowania umysłami, sterowania w ogóle kierunkiem rozwoju ludzkiego lub też wspierania ludzi w obronie przed tego typu sterowaniem. To jest oczywiście drugi zasadniczy cel. No, jest też cel trzeci dla tych jakby dobrych, cudzysłowie złych cywilizacji. Te złe w konsekwencji chcą ludzkość no, zniewolić do takich granic, które by były dla nich jakby no, dużo łatwiej do realizacji. No, natomiast ci drudzy starają się nam nie pozwolić, aby do tego zniewolenia doszło. Dziecko grozi ocenia pana teraz tak, jak się z Wickera wykraczam, czy UFO posiada, jak pan uważa, jakim poziomie funkcjonowania intelektualnie funkcjonują sąsiadomi samoistnienia. Więc to jest dobre pytanie, dlatego, że znaczy UFO jako tako, to wiadomo, że jest to pojęcie dotyczące flying object dotyczy obiektu, parametrów zewnętrznych. Jeśli chodzi o osoby pozaziemskie, myślę, że część z nich jest w pełni świadoma. Jest to inteligencja, która jest świadoma jakby samej siebie, natomiast część tego, co moglibyśmy nie wiem, znaleźć na poziomie na przykład przykład szaraków, swoistych takich biorobotów, androidów. Tutaj to jest rzeczywiście problem, że nie muszą one mieć w pełni wykształconego takiego właśnie duchowego obszaru, jakim jest świadomość, samoświadomość samego siebie. Nie ukrywam, że w tych wszystkich przeciekach, informacjach o tym, że szarzy w jakimś sensie są jakimś efektem eksperymentów biologicznych, genetycznych na większą skalę w galaktyce i dzisiaj służą, powiedzmy, cywilizacjom takim raczej do nas jeszcze nie jak typu nordycy, do jakichś tam negatywnych działań wobec ludzi. No jest to wszystko możliwe, ale też słyszeliśmy o takich grupach szarych, które do ludzi mają stosunek życzliwy. Ja uważam, że wszystko we wszechświecie jest podzielone, jako w niebie, tak i na ziemi, jako na ziemi, tak i w niebie. W związku z tym ja bym był daleki od różnych uproszczeń. Według twierdzenia pana Rosyjka, kosmicznie używając sąd telemetryczny do emocji, co uważam za temat. Znaczy, sąd telemetryczny, to jest takie fajne pojęcie, kiedyś to wprowadził, zdaje się, te sądy telemetryczne tutaj w Fossar, Bludorf, ta para właśnie działająca w Niemczech, uznana często publikująca w nieznanym świecie. Nie ukrywam, że monitorowanie ludzi poprzez różnego typu małe obiekty, które ja osobiście no, widziałem, może nie małe osobiście, tak zwane plazmoidy w Wylatowie słynnym, więc to nie jest to kwestia nagrań, jakie zrobiłem, takich plazmoidów. A tam było jakieś takie ważne pytanie, czy tak Stasiu Barski, mówiąc o tych sądach telemetrycznych, tylko no, ma w jakimś sensie rację, ale to tak nie można tego tak to do końca, to już nazewnictwo jest już troszkę ograniczające. Myślę, że monitoring ludzi może się odbywać na dużą odległość poprzez szczypywanie fal mózgowych i nie trzeba do tego od razu takich latających wokół nas różnych obiektów widocznych, niewidocznych. To wszystko wymaga takiego jakby szerszego spojrzenia. Sam z nami tysiąc lat chcieliśmy nas na mnie, czy Pająka. Słuchajcie, z Jankiem Pająkiem, z doktor Janem Pająkiem poznałem się osobiście w 1995 roku. Nawet organizowałem mu seminarium tutaj we Wrocławiu, tak na około kilkadziesiąt osób. Jest to bardzo ciekawy człowiek. Ja staram się wszystkich ludzi traktować naprawdę z wielką taką, jak to się mówi, życzliwością, bez względu na to, czy te ich teorie są, nie wiem, dla mnie do zaakceptowania, czy też nie. Jego teorie dotyczące magnokraftu, tych wszystkich teorii ewolucji, kwestii napędów, to są bardzo odważne, ciekawe teorie, które myślę, że kiedyś przyszłość pokaże, że miał sporo racji, te jego tropy nie są całkiem błędne, wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy zabrał się za tą oczywiście swoją filozofię, prawda, totalizmu, kiedy postawił wszystkie jakby doświadczenia z UFO jako opresję, jako totalny atak na ludzkość, no przyznam szczerze, że tutaj mam troszkę inne zdanie na ten temat niż on. Sytuacja po prostu jest bardziej złożona z obcymi. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą przeszłości, bo też takie tutaj pytanie było, no nie ukrywam, że teraz szczególnie, kiedy miałem przyjemność tutaj koordynować projekt przyjazdu Erika von Däniken do Wrocławia na wielki festiwal Polkon i spędzić z nim w sumie no praktycznie dwa dni, bo oprócz tych wszystkich oficjalnych spotkań mieliśmy też spotkania prywatne, takie wieczorne, nocne właściwie, kolacyjne, w takich już trochę wąskim gronie, no to wprawdzie Däniken nie jest ściśle naukowcem, nie wiemy, że jest tylko populatorem, ale naprawdę ma dużą wiedzę, objechał cały świat, teorii, które jakby są też tak zgodne z tym, co on głosi, jest troszkę więcej i też wielu naukowcy się, że tak powiem, w to angażują, nie tylko powiedzmy pisarze, natomiast no, ja nie mam wątpliwości do tego, że ich obecność w poprzednich, jak to się mówi, fazach rozwoju ludzkości była i na to jest wystarczająco dużo poszlak, momentami artefaktów, dowodów bym nawet powiedział, trzeba by było, nie wiem, tych książek zacytować dziesiątki. Däniken w tych spotkaniach z nami no, pokazał się od strony człowieka niezwykle racjonalnego, niezwykle takiego powściągliwego w tym wszystkim. No i nawet tam po prostu jakieś tam trochę nowości było, chociaż wszystko jest po ich książkach. Nie, on jest tutaj dla nas wyraźny, to żeby nie łapać mnie za słowa. Po prostu tak jakoś się złożyło, że wróciliśmy do tego problemu teorii palastronautycznych ze względu na to, że on tutaj był. Wiemy sam, że z takich bardzo zaawansowanych ufologów polskich, szanowany jak Robert Leśniakiewicz, przecież też i pisał książki z Jesienski na temat atomowej wojny bogów i dla niego to już jest jakby też zupełnie oczywiste, prawda, zupełnie oczywiste. Czy za cywilizację mają w Egipcie, z tych, myślę, że kwestia zapoczątkowały jest troszkę mocno zawężająca, że obce cywilizacje w jakimś stopniu wpłynęły na rozwój techniczny, prawda, i tej kultury Majów, Egipcjan, gdzie sądzę, że kosmici budowali wielką piramidę w Gizie, natomiast myślę, że wiedza, którą pozyskali Egipcjanie, czy też tam może koloniści z Atlantydy, bo sądzę, że to też było bardzo mocno związane, została ona w jakimś stopniu tam wykorzystana do budowy tej potężnej właśnie machiny, jaką jest w ogóle płaskowyż Giza i tak dalej. Więc absolutnie tak, wpływ był, natomiast nie było to wyręczanie, to jest bardzo. W ostatnim czasie sobie się na silnej obserwacji uwłoczyłem jakieś własne przemyślenia na ten temat.
Witam Panie Januszu ze strony Infra. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasz czat. I już więcej nie będę przerywać, ewentualnie tylko będę podawać pytania.
Mnie ciekawi, dlaczego kiedyś optymizacje ukazywały się ludziom gdzieś ciężko tak do wody, a teraz jest inaczej, prawda? Tak, to jest też dobre pytanie. Ja sądzę, że to, co pisze Zachary Sitchin, bez względu na to, jak w branży się krytykuje jego poglądy czy błędy, jakie popełnił, czy też był czy mniej lub bardziej związany z iluminatami, bo jakby no, nie wszystkie, nie można wlewać wszystkiego do jak to się mówi, do kosza z cudzych poglądów. Otóż sądzę, że te jego interpretacje, powiedzmy, sumeryjskich tablic, prawda, i całego tego kontekstu starożytnego Sumeru w tej kwestii są dosyć przekonywujące, że w którymś momencie po potopie, niewątpliwie tak mogło być, oni zdecydowali tam, jak to się mówi, w Rada Bogów, w cudzysłowie, uczy się w Bogów, że jest taki moment, po pierwsze, Ziemia była już na tyle zniszczona i ten ich dorobek technologiczno cywilizacyjny, który sami tutaj tworzyli na planecie z ludźmi, czy też, jak to się mówi, równolegle do ludzi, jakby, gdzie ludzie nie mieli dostępu, że tutaj jakby nie ma sensu w tej chwili jeszcze raz samemu coś odbudowywać. Została ta grupa ludzi na różnych kontynentach, która przetrwała i można było jakby zostawić im tworzenie jakby od nowa zębów cywilizacji. Oczywiście pod pewną kontrolą, pod pewnymi warunkami, stąd te właśnie rody, nazwijmy to usłyszeli arystokratyczne, te całe te faraonowie byli najpierw bogowie, półbogowie, a potem byli już ludzie, prawda? Więc ludziom zostawiono władzę tutaj tymi rozwijającymi się ponownie kulturami. Oczywiście z ramienia tych, nazwijmy to cudzowie bogów, czyli nazwijmy to też umownie trochę kosmitów. To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo przekonywujący obraz i w ten sposób to się rozwija i ewoluuje, ponieważ te rywalizacje między nimi cały czas trwają. To też i na Ziemi te kultury, nie tylko, że tam powiedzmy poddawane były różnym kryzysom, ale też ze sobą walczyły i tak dalej. W związku z tym jestem tutaj bardzo do tego jakby przekonany, że oni nas zostawili pod kontrolą swoich namiestników. Ktoś powie, no tak, ale teraz te rody królewskie jakby no wprost już nie dążą, przynajmniej w świecie zachodnim rewolucja francuska skończyła panowanie tak naprawdę rodów arystokratycznych. Z drugiej strony no mamy jeszcze Chiny, mamy tamte części świata, gdzie cesarstwo, w sumie Chin, to też rewolucja 40, prawda, 5 rok ostateczny, tam te perturbacje, powstanie komunistycznych Chin, tam to cesarstwo chińskie też przecież to było namiestnik, to był namiestnik, to jest namiestnik, przecież też Chin to był namiestnik też tych bogów przez tyle lat. Z drugiej strony oni dalej zachowują te wpływy, używając nowych narzędzi. Te rodziny finansowe, które na świecie, jak wiemy, rządzą, one w dużym stopniu mają te, w dużym stopniu, nie wszystko, tylko jakieś koneksje arystokratyczne. Poza tym są nowe narzędzia do sterowania. Poza tym nie wiemy, jak tam pozaziemskich tych układach się to wszystko poukładało, że powiedzmy dzisiaj pozwolono ludziom, żeby rządzili się na przykład w ten sposób, a nie były to czyste monarchie. Ale też proszę pamiętać, że ich strategia wobec ludzi musiała ewoluować wraz ze zmianą świadomości ludzi. Myślę, że istnieją takie siły, nie tylko biologiczne, ale też powiedzmy natury, ja bym to nazwał, takiej wyższej świadomości, które cały czas wspierają ludzi w tym procesie dorastania do takiej dojrzałej cywilizacji, która ma tożsamość planetarną i która ma świadomość, że istnieją inne cywilizacje poza Ziemią. I tutaj nie da się już tak prymitywnie sterować, tak jak dziecko się w młodym wieku jeszcze poddaje rygorom, prawda, uczeń, dyrektor, nauczyciel, prawda, rodzice, wodzą dziecko po roku 18, koniec, kończy się. Choćbyś nie wiadomo, co chciał dziecku zrobić i jak, to są oczywiście już pewne prawa, które mówią, on ma prawo działać sami. Ludzie też teraz dochodzą do tego miejsca, gdzie będzie można powiedzieć tak, będzie to po prostu, musimy im dać pewnym pole wolności, bo oni mają te swoje cudzysłowie 18 lat. Czy sądzi pan, iż na Ziemi mogą reinkarnować się dusze potężnych kosmitów? To zawsze powiem tak, ponieważ dla mnie zjawisko inkarnacji jest też, może niektórych tutaj urażę, bo nie wszyscy uznają fakt istnienia inkarnacji. Uznaję za zupełnie naturalną rzecz oczywistą, wystarczająco też solidnie udowodnioną na różne sposoby. Nie jest to kwestia wiary, ale raczej wiedzy i nie widzę jakichś takich przeszkód, nie wiem, jakichś mechanizmów biologicznych czy fizycznych, żeby istoty poza naszego świata mogły się tutaj inkarnować i sądzę, że tak było i jest i w tych dzisiejszych czasach sporo takich ludzi wyzwania się z tej opresji, żeby po prostu, że to musi być ktoś silny, prawda? Co pan myśli o całej akcji projektu Kraja w zeszłym roku, zdobywanie pieniędzy, zioła, złota, celatowania? Słuchajcie, ja bym, jeżeli pozwolicie, bo to jest taki drastyczny, znaczy drażliwy temat, ja go dosyć dobrze znam, ponieważ znam osobiście praktycznie głównych aktorów tego projektu i zresztą nieraz się wypowiadają ten temat też w taki sposób, nie na zasadzie coś jest czarne albo białe, bo to nie o to chodzi. Ja bym powiedział tak, w pierwszej kolejności ten projekt w jakiś sposób skonsumował i to w takim sensie jednak nie najlepszym. To wszystko, co było marzeniem, co było takim przekonaniem tysięcy ludzi w Polsce, a nawet szerzej w Europie, że tam w Gizie czekają na odkrycia wielkie tematy, wielkie sprawy, wielkie tajemnice, że labirynt, o czym pisał kronikarz, prawda, Herodot, co zresztą w mojej ocenie absolutnie dzisiaj już jest w dużym stopniu potwierdzone, bo nawet źródła naukowe już mówią o tym, że gdzieś tam musi przecież być ten Khufu, prawda, pochowany, że tam inne tajemnice są niesamowite. I to jakby ta słuszna taka, takie oczekiwanie zbudowane przez prawdziwych pionierów, przez ludzi typu Mostowicz, prawda, Znicz, setki innych jeszcze pisarzy, badaczy, Dedeniken i jeszcze paru innych, no ktoś podszedł i zaczął to konsumować. Słuchajcie, a my wiemy, gdzie leży, prawda, chłop znajdziemy, a my znajdziemy tutaj to, zbierzemy kasę i tak dalej, jeszcze uratujemy ziemię. No bo taka była opcja projektu Cheops, prawda? Z jednej strony zebrali dużo pieniędzy i widać było wyraźnie, że oni tam tropią realne tematy, realne problemy i tam zostało kilka naprawdę mocnych rzeczy zauważone przy tych, prawda, ich badaniach i to zawsze mówiłem w porządku, słuchajcie, to jest duża sprawa. Nie mówmy, że to jest w ogóle wszystko za, natomiast no przekazy Lucyny i cała ta otoczka tego całego ratowania ziemi z tym całym procesem też zbierania olbrzymio to pieniędzy, no niewątpliwie to był najsłabszy element tego projektu i sam widziałem na niektórych takich sesjach publicznych, nie wytrzymałem tej presji, uważałem, że Lucyna ma przekazy, że tam z własnej podświadomości, czy z jakichś raczej niższych poziomów astralu i to wcale nie pochodzi od tego, jak ona to nazywa, Enki, czy tam jeszcze nie wiadomo jakich tam znaczących postaci z historii ludzkości, czy współczesnych kosmicznych postaci i to wyczuwałem, dawałem znać zresztą często im osobiście i środowisku, że tutaj to uważam za bardzo mało wiarygodne i tyle i po prostu, no zdaje się, że ten projekt już dzisiaj wyczerpał swoje możliwości rozwojowe, nie sądzę, żeby mogli odnieść szerszy sukces i nie chcę ani wieszać na nich psów, ani chwalić, bo ci, którzy krytykują przekazy Lucyny, czy tam już później następczyni i to stało się później, no mają wiele jakby takich no słusznych racji, no ale pamiętajcie, że no nic nie jest takie do końca na to, czym wygląda, ludzie próbują, ludzie czasami sami siebie oszukują, że nie zawsze jest to świadome oszustwo, starajmy się to głębiej zrozumieć, o tyle mogę nawet na szybko powiedzieć. To sekta szóstu, pan Zagórski, dobrze, słuchajcie, no więc oczywiście, że można używać takiego, to nie jest tak do końca, jak się zna psychikę ludzi i osób, które w tym uczestniczyły, to doszły między innymi, jak Krysi Maciu nawet przez pewien czas uczestniczyła w tym projekcie, chciała przekierować go w takie lepsze strony, to wszystko wygląda trochę tak bardziej złożony sposób. No ale zarzuty niektóre są twarde i nikt nie chce mówić nie, tam wszystko było w porządku, ale nie znam aż na tyle, żeby w tej chwili wewnętrzniać się i opluwać innych ludzi. Co do sekty, jeszcze na sekundeczkę zacząłem się, nie sądzę, uważam, że powinniśmy też być dosyć precyzyjni w używaniu słów, cokolwiek byśmy złego o projekcie Cheops nie chcieli mówić, to uważam, że to nie kwalifikowało się jednak pod sektę. Znamy przykłady sekty takich dosłownych i tam to w mojej ocenie, no te parametry sekty były w niewielkim stopniu absolutnie w tym projekcie jakby, no nie wiem, no objawiane, tak? Dlatego no chcę tu być uczciwy wszystkim wobec siebie. Jeśli chodzi o pieniądze, no każdy zbiera pieniądze na jakieś swoje projekty, więc każdy w tym sensie jest wyłudzaczem, tak? Jeżeli tylko chce zebrać pieniądze na jakiś swój projekt i przekonać ludzi do tego, że po prostu tak. Co pan myśli w temacie opowiedzenia, dlaczego to robią i czy nie jesteśmy, że tak powiem, sprzedani przez rząd ludzkości właśnie...
Panie Januszu, znowu się wbije panu w słowa, no przepraszam, ale też pozwólmy, że tak powiem, uczestnikom tego czatu zadawać pytania głosowe, nie tylko tekstowe. Ja się cieszę, że pan w taki, a nie inny sposób się wypowiada o projekcie Cheops. Mam bardzo podobne zdanie na ten temat, ale chciałem się pana zapytać bardziej ogólnie. Jak pan ocenia polską ufologię na dzień dzisiejszy? Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy według pana są osoby, które rzeczywiście mogą kompetentnie tym się zajmować, tak jak to było powiedzmy, no jeszcze na początku lat 90.
Dobrze, chciałem się przywitać, dobry wieczór. I pierwsze co, to ja mam takie pytanie a propos ogólnie Kerry Cassidy i projektu Camelot. Czy została ona zaproszona, czy zgodziła się na zaproszenie do niezależnej telewizji? Czy będzie po prostu z nią rozmowa, czy i na jaki temat by to było? Czy to w ogóle będzie miało miejsce? I następną kwestią jest to, czemu właśnie, bo ja słuchałem, ja ogólnie lubię oglądać Alternewsy, praktycznie tylko niezależnej telewizji oglądam Alternewsy, bo reszta mnie tak słabo interesuje. I mam takie pytanie a propos Alternewsów jeszcze. Czy będzie po prostu robione coś takiego, bo już ileś razy zaznaczałem to w ogóle w komentarzach i tak dalej do Alternewsów, żeby były umieszczane linki do rzeczy, o których mówicie, bo często jest tak w Alternewsie, że jest rozmowa tam, pokazana strona na tej stronie, coś tam i trzeba robić samemu sobie stop klatki, żeby wejść po prostu w dany link, o czym wy mówicie, nie? I dlatego mam pytanie, czy będzie po prostu, będą umieszczane jednak w opisach linki do pozycji, które są omawiane i tak dalej do artykułów, nie? To już zadałem pytanie o Kelly Cassidy i projekt Camelot też, że czy będzie to spotkanie miało miejsce, czy ona będzie w niezależnej telewizji, coś się jakiś wywiad, czy nie będzie
tak? Tak, słuchajcie, no bardzo dziękuję za pytania właśnie zadane w ten sposób, bo będzie mi łatwiej odpowiadać. Ufologia. Zmieniło się bardzo dużo i myślę, że nie powinniśmy przykładać tych samych kryteriów do oceny tego, co było jeszcze przed rokiem, powiedzmy, 90. W ufologii polskiej, po tym, co działo się później, bo czasy się zmieniły. W tamtych czasach, proszę pamiętać, wspaniała, znakomita działalność, czy Roberta Leśniakiewicza, czy tutaj kolegy z Krakowa, Rzepeckiego, Bronka i Piechoty już i jeszcze tam innych, żeby nie urazić innych badaczy, działaczy z tamtych czasów. Przede wszystkim koncentrowano się na katalogowaniu spotkań z UFO, a więc to, czy to był pierwszy, drugi, trzeci, prawda, stopień, opisy przypadków, rejonizacja grup ufologiczne jakoś tam się dzieliły, tutaj Wrocław, tam powiedzmy północ, prawda, środek Polski, jakaś tak dalej, i zbieranie i tworzenie takiej mapy, prawda, wydarzeń i tak dalej. Z czasem to wszystko się skończyło, nie tylko dlatego, że główni jakby aktorzy tamtych czasów poczuli się już zmęczeni i przestali się tą pracą tak aktywnie zajmować, po prostu ta ilość przypadków spotkań z UFO, obserwacji UFO, nazwijmy to, była tak duża, że nikt nie był w stanie już poprzez logistyczny tak naprawdę wymóg zadośćuczynić się takiemu planowi, prawda, żeby chociaż mieć rejestrację najważniejszych wydarzeń ufologicznych, tych obserwacji UFO i prowadzić takie katalogi, jak kiedyś Bronek prowadził z całymi zespołami ludzi, bo to nie tylko on tam koordynował, prawda, więc to po prostu się już wymykało spod możliwości jednej grupy, nawet stowarzyszenia czy tak dalej, bo to kompletnie, no po prostu było już niemożliwe, ludzie nie mieli pieniędzy, nikt tego nie dotował i tak dalej, ale to jest tylko powód taki, powiedzmy, techniczny, że nie można było nadążyć nad rejestrowaniem tych wszystkich wydarzeń, ale jest drugi powód, że tamta ufologia wygląda troszeczkę inaczej niż to, co dzieje się dzisiaj. Ten drugi polega na tym, że po prostu zmieniła się też percepcja tego zjawiska. Dla bardzo wielu ludzi, których ja też poznawałem z czasem, sam fakt, że ktoś widział, prawda, UFO, czy to był drugi, pierwszy, czy trzeci stopień, że tam to było zarejestrowane, to przestało mieć jakieś takie głębsze znaczenie. Spora część zainteresowań badaczy, ale też nowych ludzi, którzy wchodzili na tą scenę, również i na przykład mnie, bo ja się pojawiłem w tej scenie dopiero w roku gdzieś około 90, koncentrowała się już nie tyle na takim formalizowaniu, że tak powiem, tych wszystkich katalogowaniu, że tam ktoś pierwszy, czwarty stopień, czy miał okulary, czy nie miał okularów, tylko na pierwszy plan wysuwał się problem zaraz, kim oni są, zaraz są jeszcze porwania. Wtedy dopiero tak naprawdę w drugiej połowie lat 80. i 90. się rozwinęła ta w literaturze takie pozwolenie zagranicznej tutaj ufologii na to, żeby w ogóle zajmować się, prawda, wzięciami, które wcześniej były tak naprawdę tematem tabu i w Polsce też zauważył, nikt wzięciami się specjalnie głębiej nie zajmował, bo to był temat tabu, to było nierozpoznane, to było takie nieufologiczne, to było nieracjonalne, bo to nie było weryfikowalne, bo świadek mógł kłamać, prawda? Więc pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie społeczne. Pojawiły się też nowe filmy, nowa literatura i gry komputerowe, gdzie zaczęto po prostu o kulturach pozaziemskich, o kosmitach mówić to tak po prostu wprost. Nie tam, że obieg nieznany, parametry, świecił, nie świecił, typologie ufonautów, prawda? Fizjonomie, wizerunki. To wszystko całkowicie jakby odsunęło na bok tą klasyczną taką benedyktyńską pracę zbierania danych, prawda? Że widział, że leciało, że miało parametry, a koncentrowanie się na tym, powiedzmy, że były porwania, kto to porywał, prawda, po co porywa, jak te porwania wyglądają, wreszcie te kultury pozaziemskie, czy dałoby się wreszcie ich wszystkich jakoś zacząć wymieniać, prawda, czy to co typ Nordyka, prawda, Szaraka, cała gama jeszcze jakichś tam innych, prawda, opisów i tak dalej. Ja pamiętam to po sobie, że to mnie to też parłem, takie parcie miałem kurcze, żeby porozmawiać z człowiekiem, który opowiada, że powiedzmy widział ich z bliska, prawda, oczywiście, bo zawsze pytanie, czy on kłamie, czy on jest chory psychicznie, czy może ktoś jakiś powód jest inny, czy to jakaś psychoza. No i ileś takich osób spotkałem, słynne przypadki badałem te polskie i byłem przekonany, że to jest to, przepraszam za słowo, takie fatalne słowo, takie mięcho w sensie badawczym, co, to jest ten najbardziej taki istotny element. I stąd też te dzisiejsze, pozabił się też tym internet, mnóstwo stron, te zdjęcia, fotografie UFO, które już w ogóle analizowanie na większą skalę okazało się też, bo kiedyś już analizy zdjęć, to było poważne w ufologii. I teraz poszło to w zupełnie innym kierunku, prawda? Cała ta nauka ufologiczna się zupełnie zróżnicowała. Więcej, pojawił się taki obszar doświadczeń, który przez większość ufologów jest po dzisiaj nieakceptowany, tak zwane channelingi, prawda? Czyli takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no mam kontakt mentalny z istotami, które się przedstawiają, że są, powiedzmy, nie wiem, z Plejad, bo te przypadki z nami i tak dalej. Pojawiły się książki channelingowe, które wielu z nas, ja też studiowałem, bo uważałem, że to jest też tak samo, jak warto czytać książki SF UFO, prawda, i one są inspirujące, cała fantastyka naukowa jest absolutnie inspirująca dla ufologii, uważam i też tam ileś tam rzeczy się tam zbliżyłem do tego, a z drugiej strony, dlaczego nie studiować, prawda, channelingów, które dla wielu części tych scjentystycznych, myślących naukowców, ufologów, no absolutnie jest nie do przyjęcia. No dobra, no porobi się rozdział ról, czy musimy kogoś zmuszać? Ja uważam, że to jest w porządku, że ta ufologia się tak troszkę rozdrobniła na te różne nurty, bo no nie da się teraz stworzyć jakiegoś jednolitego paradygmatu wiedzy, jest teraz pole sporów i tak dalej. Pojawi się jeszcze spór, czy to są istoty nam przychylne, czy też nieprzychylne i udowodzenie tego w tą czy w tamtą stronę, więc jest to zupełnie coś innego. Ja osobiście, wiele osób stara się wszystkie te źródła informacji uznać warte pochylenia się, żeby zrozumieć zjawisko, ja sięgam do wszystkiego, co się z tym wiąże. Chociaż oczywiście nie traktuję tych źródeł informacji za bezkrytycznie, nigdy tego nie robiłem, ale też nigdy nie staram się być uprzedzony do czegokolwiek. Historia nauki nam mówi, że nie wolno się do niczego uprzedzać, bo najczęściej w takich różnych zwrotach historii, prawda, rozwoju wiedzy, to mieli ci, którzy tak powiem byli nawet ośmieszani, tam powiedzmy gdzieś tam wkopywani w ziemię i tak dalej. I wiemy, jaki jest też rozwój technologii, jak często się wiąże z takimi. Więc zrozumcie jakby ten mój stosunek do tej współczesnej ufologii, która taka jest zróżnicowana. Nie zawsze jest to ścisła nauka, ale też nie musi za każdym razem być. Jest w tym też dużo już humanistyki, gdzie te kryteria naukowości w ogóle się rozmywają i pozwólmy wszystkim robić to, co uważamy za stosowne. Żyjemy w wolnym świecie póki co, a życie i przyszłość pokaże, które z tych powiedzmy teorii, hipotez tak naprawdę no, okazały się, że były prawdziwe. No, troszeczkę to musimy poczekać. Żeby nie przedłużać, teraz miało drugie pytanie. To już kończę ten temat z ufologii. Wiem, że na skrócie najwyżej później będzie drugie pytanie, to mogę dopowiedzieć. Jeśli chodzi o Kerry Cassidy, no ponieważ myśmy mieli bardzo intensywny kontakt z tym, z Kerry i z Billem, jak wiecie, tu było 3 lata temu. Nawet dwójka ich była tutaj ściągnięta przeze mnie do Wrocławia na seminarium w Instytucie Matematyki, robiłem takie seminarium. I potem u nich nastąpił ten rozdźwięk. Bill się wycofał, w tej chwili siedzi tam na miejscu tego już zmarłego Briana O'Leary, który zmarł, z tego co dowiedziałem się od Danusi, i już w tej chwili jakby tam gdzieś w Ekwadorze miał tą swoją, bo tak już tak byłem w Zurichu, to też go spotkałem i też wiedziałem o tym, że on w Ekwadorze ma taką swoją farmę ekologiczną. I tam ponoć gdzieś w terenie również oddalił się Billy Ryan, bardzo przeze mnie ceniony, niezwykły człowiek. A Kerry Cassidy z tym swoim jakby nowym partnerem, no jakby przechwyciła ten projekt Camelot i go tam dalej, no jakimś sensie prowadzi i bardzo fajnie. I nie ukrywam, bo rozmawialiśmy z Danusią, Danusia Sharma bardzo nam pomogła w ogóle w tym kontakcie i dzięki niej tak naprawdę mój kontakt z Billym i z Kerry się ukształtował i mówi, że no z Kerry jest w dosyć częstym kontakcie i absolutnie tak, to znaczy przy najbliższej, najdłużającej się okazji na pewno poprosimy Kerry o jakiś szerszy wywiad, wywód i jak tylko Danusia będzie w pełnej dyspozycji, to będziemy, to myślę, to się rozegra w ciągu miesiąca, myślę do końca roku na pewno, bo przygotujemy się do kongresu właśnie wolnych ludzi, do tym bardziej. I na koniec zostało to a propos tych linków, to są słuszne uwagi, jest mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy w ramach niezależna telewizja.pl, ntv1.pl, bo teraz taki drugi adres łatwiejszy mamy, zrobić potrzebne, które byłyby dogodnością dla widzów. To się bierze ze szczupłości kadrowych, wprost. No, możemy się sprężyć, żeby zrobić tyle, ile dajemy. To wszystko przecież jest, ludzie to mają za darmo, ile tylko nam środków finansowych tam i przybędzie, czy z darowizn, czy tam jakieś tam właśnie jakieś takie usługi, czy z jakiejś mojej imprezy, to się w to pakuje i to funkcjonuje w takim trochę według mnie skromnym zakresie i bardzo byłoby fajnie, gdyby po audycji były jeszcze dodatkowo powpisywane szerzej linki. No, porozmawiam jeszcze z kolegami, którzy tutaj pomagają w prowadzeniu mi tej strony, że może by się udało ich jakoś zmobilizować, żeby przynajmniej część tych najważniejszych linków była tam wklepana, a nie tylko, że trzeba było rzeczywiście skadrować, stopklatkę zrobić, zobaczyć, jaka to strona dokładnie w tej chwili jest pokazywana.
Panie Januszu, ja tutaj dostaję pytania na, że tak powiem, prywatnym czacie od użytkowników, tak więc zgodnie z zasadą je przekazuję. Co mogą oznaczać sny, w których szarzy, jak rozumiem szaraki, pokazują magazyny ludzkich zwłok? Co to może oznaczać? I jeszcze mam drugie pytanie, moment. Co pan myśli o temacie uprowadzeń? Dlaczego to robią i czy nie jesteśmy, że tak powiem, sprzedani przez rządy ludzkości dla tych właśnie kosmitów w zamian za technologię?
Tak, to są ważne pytania, częściowo już troszeczkę o tych wzięciach, ale jeśli chodzi o sny zacznę. To znaczy, mamy dwa źródła wiedzy o snach i o powiedzmy ich wartości, znaczeniu snów. Oprócz tego, co tradycyjna psychologia, prawda, na ten temat no, dorobiła się, jeśli chodzi o badanie i jakieś interpretacje, one w niewielkim stopniu nas posuwają według mnie naprzód. Mamy doświadczenia, jeśli chodzi o osobiste sny, nie wszyscy sądzę, ale wielu z nas i na ten temat myślę najłatwiej nam jest po prostu coś powiedzieć, ponieważ możemy zadać sobie podstawowe pytanie, czy w niektórych snach, są to tak zwane sny prorocze, my nie odczytujemy czasami poprzez symboliczne sceny, sytuacje, pewnych zdarzeń, które mają miejsce w danym czasie lub też mogą mieć miejsce w tak zwanej przyszłości. Otóż ja osobiście dosyć często miewam takie właśnie sny na pograniczu symboli pewnych sytuacji dosłownych i niedosłownych i oświadczam Wam, że korelacja między pewnymi zdarzeniami a pewnymi snami, które są wcześniej, najczęściej dzień, dwa wcześniej, jest bardzo duża, zaskakująca i to moje osobiste doświadczenie pozwala mi przyznać, że sny jest to przeniesienie stanu naszego umysłu w takie rejony, w takie wymiary, gdzie pewne sytuacje rozgrywają się w takiej może bardziej bezczasowej jakby, albo w innoczasowej, jak to się mówi, scenerii. W związku z tym ta kwestia, że przecież nie można wiedzieć, co się stanie w przyszłości, jest tutaj zupełnie bezpodstawna, żeby się jakby no, bronić przed uznaniem, że sen może coś, że tak powiem, odczytywać, przewidywać. Pamiętajmy, że obraz, myśl ludzka również w trakcie snu to są zawsze i wyłącznie przede wszystkim różnego typu fluktuacje elektromagnetyczne. Niżej nam nieznane jakieś układy pól magnetycznych czy elektromagnetycznych, które są tak naprawdę nośnikiem, swoistym dyskiem twardym dla informacji, która się na tym nasadza. I szczytywanie na pewnych poziomach częstotliwości, nazwijmy to umownie wyższych, pewnych faktów, które zdarzyły się w innym miejscu na planecie, w Układzie Słonecznym, może w innym rejonie kosmosu, jest, wydaje mi się, że w świetle współczesnej fizyki, w tym dokonań czy osiągnięć fizyki kwantowej, gdzie się już mówi o teleportacjach, gdzie są taka masa zdarzeń, które zdrowy rozsądek zupełnie nie jest w stanie zaakceptować, że to wszystko jakby upoważnia nas do tego, by uznać, że oczywiście nie każdy sen i tutaj nic nie może być wyrocznią, ale jednak jest zbyt dużo rzeczy w osobistych naszych snach było w jakimś sensie przeczuciem zdarzeń, które nastąpiły później, żeby lekceważyć to, co Pan tu powiedział, że przykładowo wyobrażenia, że tu mamy jakieś trumny, że są jakieś szaraki, że jest jakaś taka opresja, żeby tak całkiem to po prostu uznać za jakąś totalną konfabulację umysłu w czasie właśnie snu. Nie, wręcz przeciwnie, uważam, że to, co sobie ludzie inni myślą, czy sobie planują, czy wyobrażają, to jest konkretna informacja, która dosłownie jak fala radiowa biegnie przez cały wszechświat i jeżeli jesteś ustawiony na pewne częstotliwości, a w czasie snu tak właśnie często jest, to wtedy po prostu możesz to szczytać. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale też są takie implementowane informacje w czasie snu podawane ludziom, które mają ich przestraszyć, mają ich w jakiś sposób, nie wiem, może do czegoś ustawić, czy są formą manipulacji. Oczywiście, że tak. Takie przykłady, myślę, znaczy takie przypadki się zdarzają i zapewne mają miejsce. I teraz odróżnić, czy ty jesteś w danym momencie w czasie snu nafaszerowany jakąś wizją, która jest eksperymentem, czy powiedzmy zewnętrzny wobec ciebie i chcą sprawdzić, prawda, jak na to reagujesz. No oczywiście, że tak się może zdarzyć, ale z drugiej strony się może zdarzyć, że ty poprzez czytanie jakby czyichś zamiarów, czyichś myśli, czyichś działań, a to też zawsze są jakieś myśli, to w tym momencie jesteś też jakby tym radiem, który to odbierze i to jest twoje, prawda, i to jest jakaś informacja, więc tylko tak mogę odpowiedzieć, że to jest możliwe, ale nie mogę dać ręki, że za każdą wizją, którą ktoś mi zacytuje, że miał, kryje się rzeczywistość. Oczywiście z punktu widzenia tego, co ma zdarzyć się na planecie, że te zmiany dzisiaj odczuwamy, że następują, bo upadanie starego systemu, walenie się podstaw tej cywilizacji, no wszystko, co wyczuwamy, zmierza do tego, żeby to po prostu jest według mnie na rzeczy i poważnie do tego podchodzę. Jeśli chodzi o kwestie z tymi wzięciami, no ja tu już częściowo na ten temat odpowiadałem. No ja po prostu to wszystko, co jest w literaturze i co ja sam usłyszałem od ludzi, to wiem tylko jedno, że nie wolno lekceważyć wypowiedzi ludzi, którzy od wielu lat opowiadają tą swoją historię wielokrotnie. Ja wspomniałem nazwisko Grzegorza Nowaka, który w mojej ocenie podlegał wzięciom i był badany na regresji hipnotycznej. Ona się tylko częściowo udała. Miał blokadę akurat pamięci, kiedy chcieliśmy wejść głębiej. Czy pani Elżbiety, już nazwiska nie będę wymieniał, bo ostatnio wielka prośba z jej strony, żeby była na w czasach z UFO teraz drugich, żeby jakby nie wymieniać jej nazwiska, gdzie też ta ilość informacji, które przekazuje po raz kolejny po już tylu latach, kiedy ją znamy, jest normalnym człowiekiem. Więc parę jeszcze takich przykładów jest. Ja jestem taki trochę bezradny, bo co mam powiedzieć, tak? Mimo, że im więcej, jak to się mówi, trafiłem, im więcej dowiedziałem się na temat wzięć, tym jakby to powiedzieć, mniej mogę jakoś tak autorytywnie wykrzykiwać. Jedno jest pewne, to wszystko, co ma syndrom wzięcia, jest generalnie niedobre, prawda? Jest generalnie niedobre, bo po prostu oznacza wtargnięcie w przestrzeń człowieka w taki sposób, że w zasadzie rujnuje mu całą jego stabilność, prawda, psychofizyczną, jego stabilność osobowościową, więc spotkałem się też, szczególnie w ostatnich latach też, miałem takie takie przypadki, z którymi się spotykałem, gdzie w sposób wyraźny było widać, może to wszystkich troszkę nawet nie zadowoli, co powiem, ale paradoksalnie w pewnym momencie tych wzięć jakby jest może mniej na poziomie czystej biologii i fizyki, i takiej fizjologii, a częściej odbywa się to w postaci odrywania od struktury biologicznej człowieka, tej jego tak zwanej astralnej części i przenoszenia go w różne miejsca, łącznie z jakimś nawet, nazwijmy to, obiektem natury materialnej. I spotykałem się z takimi opowiadaniami, z pisami, w literaturze też o tym jest. Musiałbym długo naprawdę o tym mówić. Taka sprawa z Koniec Pola, kiedyś dla TVN, przepraszam, nie do wiary, był taki odcinek kręcony z paniami, takimi siostrami, gdzieś tam Koniec Pol, które twierdziła ta pani, jedna z nich, że ona tam przez Jezusa i tam Matkę Boską i tych wszystkich świętych brana jest do nieba. Ja tam pojechałem z ekipą, dojechałem tam do nich, bo prosili mnie, czy by tam mógł to zbadać na miejscu. Wysłuchałem tych wszystkich opowiadań. To było bardzo niesamowite, te bardzo rozsądne, normalne pani, zresztą głęboko wierząca pani, starsza pani opowiadała o tym wszystkim, opisując bardzo szczegółowo ubranie tych aniołów, oczywiście, bo ona mówiła o aniołach, ona nie znała pojęcia UFO i kosmitów, ona się posługiwała językiem ściśle religijnym i to, co było symptomatyczne, ona w którymś momencie właśnie powiedziała, że ale ja to tak zostaję w łóżku właściwie, jak tak oni nie biorą, tak? Ja to zostaję w łóżku, ale oni nie biorą, więc to był taki syn, tak samo jak z panem Szpuleckim, jak ktoś dobrze zna historię Grzegorza Szpuleckiego, wylatował gospodarza bazy i wszedł w niego gdzieś tam głęboko, w jego świat, a on naprawdę jest bardzo niesamowity ten świat, to Jerzy, kiedy mówi o tych swoich podróżach, bo miał takie podróże, to było mówione, to on też wie, że to jakby jest zabranie jego jakby w przestrzeń mentalną, bez, jak to się mówi, operowania wzięciem jego ciała, prawda? Więc są różne jakby poziomy wzięć, te są bezpieczniejsze, te są, że tak powiem, mniej takie ostre. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem tych porwań, bo to po prostu, jak powiedziałem, jest pozbawienie wolności człowieka, trauma totalna. Czasami może są to usprawiedliwione jakieś, jeżeli to są jakieś stylizacje pozaziemskie, które są życzliwe. Przy szkodach, jakie wyrządzono ludziom, przy innych wzięciach może się zdarzać, że inne grupy pozaziemskie, chcąc pomóc człowiekowi, no muszą się posunąć do jakiejś ingerencji w ciało ludzkie, żeby na przykład, nie wiem, wyciągnąć implantat, zneutralizować coś, prawda? No wiadomo, że ta walka trwa i jest bardzo ostra między ciemną a jasną stroną, więc wiadomo, jak to się toczy. Także tyle bym mógł jakoś tak się, tak wytłumaczyć z tego wszystkiego. Ja ostatnio, jeśli chodzi o sprawę wzięć, to panie Januszu, co pan myśli o temacie, dlaczego to robią, czy nie jesteśmy tak mówiąc, ten rząd. Generalnie tak. Zgadzam się z tą strategiczną oceną, że zostaliśmy w tym sensie sprzedani. Zbyt dużo na to wskazuje, żeby bać się, jakby mówić o tym tak dosyć jednoznacznie. Zostaliśmy w mojej ocenie sprzedani, to widać wyraźnie po całym jakby postępowaniu władz. Nie mówię o tych władzach tak zwanego zewnętrznego otoczenia, czyli tam prezydentów, jakichś tam premierów, jakichś tam parlamentów, kongresów, bo oni w sprawach UFO są generalnie infantylni. Większość z nich według mnie nie ma, większość, nie wszyscy, nie ma na ten temat żadnej sensownej wiedzy. Ukryty rząd, ukryta władza ma tą wiedzę bardzo mocno. Zresztą Dan Burisz, którego też nie możemy traktować jako człowieka może w pełni wiarygodnego, tam też wiele jego poglądów jest nie do nas nie do przyjęcia. On się przyznaje do tego, że on tam niby pracował do tego MJ-12. Myśmy go spotkali właśnie w Curichu 3 lata temu na tej konferencji Kamelota i on o tym mniej więcej opowiadał, o tych swoich rozmowach z obcymi. On tam właśnie też jakby starał się tłumaczyć, że to wszystko, co oni robią, to jest takie jakby muszą tak robić, że tam jest jakaś gra o to, żeby ci kosmici nie byli wobec nas źli, że my się tu staramy, my tu rząd ukryty, my tutaj, prawda, MJ-12, żeby robić dobrze. No ale słuchajcie, owoce są takie, że ukryliście, mówię tak jakby do nich, ukryliście gigantyczną, straszną prawdę, za którą się kryje miliony porwań w skali całego świata, według mnie miliony porwań, krzywdy niewyobrażalnych, bo myśmy nawet nie mamy świadomości, na jaką skalę są to krzywdy wyrządzone ludziom i w jaki sposób ukryliście tą prawdę, ile my byśmy mieli jakby więcej szans, żeby się obronić przez tą negatywną opresją tych ukrytych, negatywnych wobec nas pozaziemskich grup, które tu stacjonują gdzieś w Układzie Słonecznym, czy gdzieś tam w innym wymiarze, gdybyśmy wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Przecież oficjalnie większość tych ludzi, którzy są porywani, oni przecież nie mają tej wiedzy. Ja po tych swoich badaniach widziałem, że ci ludzie szukali gdzieś tam po lekarzach, profesorach, naukowcach, gdzieś u księży pomocy. Tam byli wyśmiewani, byli odsyłani do domu wariatów, więc ta krzywda jest jeszcze podwójna. To, że te istoty pozaziemskie negatywnie wobec nas zorientowane w porównaniu z rządem pozwoliły na to, żeby ludzie cierpieli, to teraz jeszcze jak ludzie szukają pomocy, to jej nigdzie nie mają, bo wszyscy się z nich śmieją, więc to jest w ogóle na jakimś sensie zbrodnia na ludzkości, która się stała. Nikt tego tak może wprost jeszcze nie nazywa. Zrobiły to pewne kręgi władzy. No one się mogą teraz tłumaczyć, tam większość z nich już to jest kolejne pokolenie. Pamiętajcie, to się zaczęło tak naprawdę po katastrofie Roswell, już te pierwsze jakby jakieś tam przymiarki i zrozumienie problemu po stronie establishmentu władzy tego ukrytego. I to ja to rozumiem, że tam oni też mogli zostać oszukani, ale to jest ta chęć posiadania większej technologii, przewagi militarnej nad Rosją, Chinami, nad tym całym ziemskim, tak powiem, bałaganem, i wtedy oni za to są gotowi sprzedać wszystko, więc za technologię de facto sprzedali naszą wolność, naszą wiedzę, jesteśmy pod opresją. Na szczęście uważam, że jest wystarczająco dużo ludzi świadomych, również gdzieś tam ci, którzy są tak zwanego inside'u, puszczają te wszystkie przecieki, jak i przede wszystkim wydaje mi się, że jest duże wsparcie ze strony sił duchowych, to na pewno tutaj ci, którzy mają takie zdrowe religijne podejście, uważam, że są bardzo na miejscu, i ja tutaj nie chcę zakreślać po religię, bo to raz wywołuje straszne emocje, tutaj widzę, że czasami są takie wpisy ludzi kompletnie nawet chorobliwie już jakby zaprogramowanych, ale czytam to bardzo pozytywnie, a z drugiej strony są, w mojej ocenie, jest część pozaziemskich istot, które ewidentnie sprzyjają ludziom, tylko one są jakby takim na drugim planie, na drugiej linii, że tą okupację Ziemi na razie sprawują, w mojej ocenie, te istoty bardziej negatywne, ale okupacja to nie znaczy, że można robić wszystko. Jeżeli myśmy byli, ja to często taką prymitywną analogię daję, jak mówię o Układzie Warszawskim, o Związku Radzieckim i powiedzmy o Polakach, i był Zachód, i była ta opresja, prawda? Ale ludzie żyli, jako tako żyli normalnie, prawda? Można było rzeczy wiele zrobić, nie można było wszystkich porozstrzelać i, nie wiem, zabić opozycję na oczach wszystkich, więc nie można robić wszystkiego, nawet te złe siły nie mogą być wszystkiego. To zło też jest zawsze troszkę takie jakby nie do końca uświadomione przez tych ludzi, że oni reprezentują zło. W związku z tym, po tym jak przyszło wyzwolenie, to dzięki temu, że ten Zachód tak zwany, no wtedy lepszy, dawał nam, nie wiem, informacje, dawał nam różnego typu książki, wzory życia, i myśmy obalili ten system w sumie wszyscy razem, tak, poprzez rozwój świadomości. Teraz te pozytywne istoty we wszechświecie też taki plan mają.
Panie Januszu, wiem, że przez długi czas zajmował się pan sprawą wylatowa oraz zajmuje. Chciałbym zapytać, jak po tych latach od tego całego zdarzenia patrzy pan teraz na tą sytuację? Czy coś się zmieniło być może w pana ocenie na ten temat?
Tak, to dla mnie pytanie, no, bardzo na miejscu, bo spędziłem tam naprawdę wakacje przez wiele lat. Pierwszy raz byłem w 2002 roku, wtedy jeszcze tak trzy razy, po, jak to się mówi, dzień, dwa, trzy. Potem już od 2003 roku praktycznie bity miesiąc, aż do 2007 roku włącznie siedziałem tam przez miesiąc, głównie lipiec oczywiście. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o to, prawie wszystko się skończyło, i to jak ręką odbiął od roku 2007. Ustały nie tylko kwestia znaków zbożu, które wywołują osobną dyskusję, i zaraz o tym powiem, ale też i wszelkich zjawisk towarzyszących, takich jak choćby manifestacje plazmoidów, które widziałem sam osobiście dwa razy na własne oczy, zresztą ze świadkami, i zarejestrowałem je wielokrotnie, i mnóstwo ludzi widziało te zjawiska, i tego nam nikt nie odbierze, to jak nikt nie odbierze nam wypowiedzi i obserwacji innych zjawisk, łącznie nawet z UFO, jak na przykład doktora Szymańskiego w 2004 roku, jak po raz pierwszy tam przyjechał z synem i widział przez kilka sekund obiekt prawdziwy, materialny, typowy, latający spodek, w cudzysłowie, jaki wtedy zobaczył. Tego nam nikt nie odbierze, i bez względu na to, w jaki sposób oceniamy dzisiaj kwestie piktogramów wylatowskich, czy one zostały przez ludzi, czy też przez jakąś nieznaną nam bliżej, cały czas o tym mówię, nie mówię o kosmitów, jakąś siłę spoza naszej Ziemi, to bym powiedział tak. Ostatnio dyskutowaliśmy sporo, między innymi był na czasach UFO po raz kolejny tutaj, teraz przebywający w Anglii, Leszek Haja, który poświęcił sprawie piktogramów w Anglii mnóstwo czasu, nawet odwiedził tam ich, nie wiem, czy setkę, czy dwie setki w ciągu tych ostatnich lat, dochodząc też, studiują różne źródła zachodnie, że większość piktogramów, nawet mówi, że chyba wszystkie piktogramy, jakie on przynajmniej uważa, zostały zrobione przez ludzi. I tutaj debatowaliśmy teraz na czasach UFO, a byliśmy w Gozdawie pod Wylatowem przez tydzień, czy też w sprawie wylatowskich piktogramów możemy powiedzieć, że wszystkie piktogramy zostały zrobione przez ludzi, czy też to jest niemożliwe. Ja, ponieważ tam siedziałem, w sumie nawet dłużej niż Leszek, w tym wszystkim tyle lat, wskazywałem na to, że dzisiaj bardzo łatwo jest powiedzieć, że oto ludzie zrobili piktogramy, bo to ułatwia na podatny grunt. Ja znam nawet nazwiska tych ludzi, którzy mieliby je wtedy w Wylatowie robić. Nie była z nimi przeprowadzona jeszcze jakaś rozmowa tego typu, bo to wynika choćby z pewnej dyskrecjonalności jakby tej informacji, które posiadam w sprawie akurat Wylatowa, ale analizowaliśmy ostatnio właśnie w Gozdawie, tak uczciwie, bo ja zawsze jestem otwarty tutaj naprawdę, czy przykładowo piktogram w 2004 roku mógł być zrobiony przez ludzi, biorąc pod uwagę wszystkie parametry tego, co stwierdziliśmy w sposób zupełnie bezdyskusyjny. Czy piktogram w 2000, tutaj o ile pamiętam, to był chyba drugim roku, tak, który powstał między 4:45 rano, i pole było widziane przez pana Filipczaka o 4 rano, ten mój o 2002 roku wróć, żeby nie pomylić, to ten 2-3 lipca piktogram. I on szedł z miejsca, gdzie piktogram był 2 metry, prawda, się potem pokazał, nie było nic, potem potem zawołali go, że już jest. Wykonanie całej, ja powiem tak, wydaje mi się, cały czas, więcej ma argumenty nam za to, że kilka z tych najważniejszych tytułów strefy zero nie było jednak robionych przez ludzi, tylko przez jakąś nieznaną nam siłę. I póki co było nie bardziej tej hipotezy, że tego nie zrobili ludzie. Nie mówię o piktogramach, które powstały poza strefą zero, bo tu nie ma o tym dyskusji w ogóle. Ale nawet gdyby się zdarzyło, bo to mówię wszystko, ludzie dużo potrafią, że oni jakąś tą bardzo twardą strefę patrolowania, monitorowania poprzez nasz system live i jeszcze innych rzeczy i tych wszystkich czujników UFO, to nawet gdyby tak było, to jedno nie podlega dyskusji, że tam byliśmy świadkami niezwykłej ilości manifestacji jakiegoś czynnika spoza naszego świata, czy z innego wymiaru, czy pozaziemskiego, nie spierajmy się o to, bo przecież to wiecie, jaka to jest elastyczna różnica i niedefiniowana do końca taka oczywista. Mówiłem o tych swoich obserwacjach. Dziesiątki osób w tej miejscowości, wokół tych miejscowości przeżyło na przestrzeni ostatnich kilkudziesiąt lat niezwykłe historie, co zawarłem choćby w naszym filmie Wrato Miejsce Niezwykłe, co było zresztą w wielu programach, choćby też inne dowiady, rozdane na powiedzmy plusy i minusy tego programu i wiedzy z setek ludzi, którzy odwiedziło Wylatowo. I to było miejsce fenomenalne. Dlaczego się skończyło? To jest osobna sprawa. Jest takie czerwone pytanie, jak pan myśli, czy jesteśmy hodowlą stworzoną, by wydobywać dobra ziemi, które są potrzebne dla innych cywilizacji i potrzebujemy tego, by przetrwać, utrzymać swoje planety. Tak, no to jest pytanie, które idzie dla mnie tak w bardzo dobrym kierunku, bo pytanie, czego właściwie oni od nas chcą? Przyjmując tą hipotezę, że mamy bardziej przyjazne i nieprzyjazne grupy i takie trochę neutralne. Wydaje się wyraźnie, że dzisiaj problem nie polega na tym, że oni chcą naszych złóż, tak jak to było, jak to się czyta Sitchina, ale też i innych, prawda, są przekazy, legendy, mity, jest trochę z tych pozostałości po księgach świętych, że tam to jest wydobywanie złota, że może Nibiru, prawda, że tam było potrzebne, to głównie Sitchin to nakręcił, powiedzmy, że jest w tym trochę jakiejś prawdy, bo to się tam pomyka w tych wszystkich legendach, mitach i tak dalej. Ale sądzę, że dzisiaj nie idzie o to, by opanować zasoby ludzkie, zasoby geologiczne Ziemi, bo one w gruncie rzeczy są opanowane. Ich technologia pozwala, żeby oni z wnętrza Ziemi brali to, co jakby jest im potrzebne i my tego wcale nie musimy zauważać i w konsekwencji tego nie zauważamy i jakby nie ma problemu, żeby się nawet tym przejmować. Mogliby to robić jakby spokojnie, gdyby chodziło to tylko i wyłącznie o dobra materialne, prawda, takie powiedzmy jak rzadkie pierwiastki, czy ważne, energetyczne, czy inne. Tutaj chodzi o coś oczywiście zupełnie bardziej fundamentalnego. Tu chodzi, myślę, o ludzkie, nie chodzi o niewolniczą pracę ludzi, bo przy ich technologii to oni sobie mogą większość czynności jakby oprzeć o technologię, którą jednak mają wyższą na poziomie klasycznie rozumianej technologiczności. Tutaj chodzi, myślę, o czym w literaturze jest spora, mianowicie o ludzkie emocje. I że to jest autentyczny pokarm dla powiedzmy pewnej przynajmniej części z tych emocji uczucia, części z tych powiedzmy pozaziemskich istot różnych, również powiedzmy innowymiarowych, żebyśmy się rozumieli, że ja nie chcę ograniczać jakby rzeczywistości kosmicznej tylko do świata powiedzmy naszej galaktyki, prawda, tej czasoprzestrzeni, którą fizycy i astrofizycy penetrują i badają. Że istnieją inne równoległe światy, zakładam, jest zresztą na to też dużo fizyków, którzy też tak mówią, no Michał Czkaczu i choćby Hawking i tak dalej, też w sumie do tego zmierza. Otóż te emocje, te uczucia są, wydaje mi się, najważniejszym produktem tego wszystkiego. Jak ktoś jeszcze się interesuje takimi zagadnieniami ponad, jak to się mówi, ufologicznymi, przestudiował sobie choćby Roberta Moena, ten słynny tryptyk Podróże poza ciałem, to pamięta tą słynną koncepcję luszu, prawda, jakie tam trochę tak mam wyłożone, że to jest taka hodowla, że ludzko jest taką hodowlą, że tak naprawdę ten lusz się zbiera. Lusz, czyli no, w sumie pewne emocje. Jak się czyta Barbarę Marciniak, ja wiem, że to jest channeling, więc nie wszyscy, no dobra, no channeling, nie możemy o channelingu rozmawiać, no ale powiedzmy, że to jest tak, literatura SF pozwala, to dlaczego z channelingu nie przyjąć tej hipotezy, ona wyraźnie, to nie tylko jej to źródło, mówi o tym, że to zbieranie tych emocji, tych myśli, to karmienie się strachem ludzkim, to już na przykład będziemy mieli u tego, w Afryce te straszne rzeczy, to pisze ten niesamowity szaman, można powiedzieć, afrykański i tak dalej. Te wywiady z Mutwą właśnie, że są grupy, są to może istoty z astralu, są to istoty z jakichś innych wymiarów, powiedzmy nieludzkie, które żywią się dosłownie strachem ludzkim, emocjami, uczuciami, które pojawiają się w człowieku, kiedy cierpi, kiedy po prostu przeżywa straszną rzecz, kiedy go zabijają, kiedy go torturują. I to jest oczywiście, no bardzo, to jest straszne, to jest oczywiście nieprzyjemne, ale sądzę, że my musimy się jakoś pogodzić z tą prawdą, że tak właśnie jest, że tak może być przynajmniej, że zbyt dużo widzimy nakręcania zbrodni, nakręcania wojen, prawda, takiej przemocy, no przykład Rwanda, Ruanda, te kwestie wojny między, prawda, Tutsi i Hutu, to po prostu są rzezie na poziomie miliona ludzi w ciągu kilku, dwóch, trzech lat, są rzeczy niewyobrażalne, już nie mówię, że wojna światowa pierwsza, druga i pewne też dzisiejsze sprawy, tutaj nie widać, powiedzmy. To wszystko jest niestety, prawdopodobnie mówię specjalnie, chociaż przyznam, że jestem w tej kwestii raczej dość mocno przekonany, że mamy do czynienia po prostu ze świadomą ekspansją.
Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że według mnie to jest dziwne, że pan, że jest tak powiedziane przez pana w tej chwili, że wszystko to jest wina UFO, prawda? Wszystko to jest wina UFO, to UFO tak sterują i tak dalej. Ja mi się wydaje, że po prostu takie zagłębianie się bardziej w tą tematykę i kierowanie wszystko na UFO jest taką formą dezinformacji ludzi. Ponieważ ważniejsze sprawy jest to ogólnie New World Order. Co jest ogólnie, czemu nie jest na przykład, nie, ale czemu nie jest na przykład brane pod uwagę tego, że jeżeli są oczywiście, bo ja też byłem nad świadkiem pewnej takiej rzeczy, że oni mogą prowadzić tylko i wyłącznie formę obserwacji i tyle, no, ponieważ według mnie właśnie takie mówienie, że tak, że oni to sterują, że to UFO steruje, że te grupy i w ogóle bla bla bla, prowadzi do tego, że powoduje coś takiego u ludzi, że no oni są tacy potężni, że nie ma co z nimi walczyć ogólnie. Jeszcze ta pana wypowiedź w stylu, no według mnie to nie ma problemu, jeśli oni po prostu chcą tylko zasobów ziemi. No super, a co zostanie dla ludzi wtedy? To jest tak jak powiedzieć, no dobrze, że mnie okrada, ale mi nie robi krzywdy, to niech mnie okradnie. No dla mnie to jest po prostu coś nie tak z tym. I mi się wydaje, że po prostu takie, bo ja oglądam ogólnie tylko te Alter News i oglądałem też niektóre pana tam wystąpienia, na przykład na Stopem było. Oczywiście moje komentarze zostały usunięte, wiadomo, nie? Ale podpiera się pan często w ogóle osobami takimi, które po weryfikacji okazuje się, że oni są sługami systemu. Ogólnie człowiek, któremu się pan w jednej takiej konferencji, która była ostatnio, jak to powiedzieć, podpiera, że mówi pan, że no, ten nie pamiętam, że nazwisko tego człowieka, no, że on mówi, że widział, się spotkał z takimi istotami i one były tak jakby z przyszłości i że jedne były bardziej technologiczne, a inne bardziej uduchowione, bla, bla, bla. A później się okazuje, że ten gościu mówi, że szczepionki są ogólnie bardzo zdrowe i należy w ogóle brać szczepionki na H1N1. Więc to się chyba tu zaprzecza, czy musi pan się podpiera taką osobą. I właśnie takie moje pytanie, w jaki sposób pan przeprowadza ogólnie weryfikację osób, które się pan podpiera ogólnie. Bo ja rozumiem zagłębienie się w tematy UFO i tak dalej. Ja ogólnie też się tym interesuję, ale według mnie takie ogólnie branie wszystkiego pod uwagę takiego właśnie, że tak, to jest UFO, to właśnie prowadzi do tego, że no i tak nie ma sensu walczyć z tym i tak dalej. To w ogóle dla mnie jest dziwne. No. W jaki sposób pan weryfikuje osoby, którymi się pan podpiera podczas swojej wypowiedzi?
No witam, oczywiście. Tak, technologicznie są bardzo, ale to mocno rozwinięci, muszę wam powiedzieć, ale nie dajmy się zwariować, bo na nich też polujemy. Także możecie być pewni, że da się. Poruszają się w przestrzeni i czasie. Potrafią załamywać czas i spieprzają nam. No taka jest prawda. Ale myślimy naszym jeszcze innym.
Tak, dziękuję. Bardzo dużo pytań i to, ja powiem tak, w takiej wypowiedzi, w takiej narracji, tak na szybko, no, łatwo jest wyciągnąć z moich jakichś wywodów takie nie do końca jakby trafne interpretacje tego, jaka jest moja intencja i jaki jest mój pogląd, bo to nie jest tak, ja tylko skończę, kiedy mówię o tych negatywnych emocjach, że są pokarmem dla części pozaziemskich istot, czy innowymiarowych istot, to również uważam, że dla pozytywnych istot, jeżeli już mają z czegoś korzystać, to pokarmem jest, przepraszam za to słowo, no ale jakieś tu używam takich metaforycznych, są dobre uczucia. Jest to, co wszystkie ludzie wytwarzają, miłość, mnóstwo takich pozytywnych uczuć i wzajemnie się wymieniają. Dokładnie na Ziemi też się karmimy przyjaźniami, sytuacjami sympatycznymi z ludźmi, którzy potrafią wymieniać między sobą pozytywne uczucia, emocje, myśli i też karmimy się często, jak jesteśmy negatywnie nastawieni z kimś, kto dokładnie negatywnie, prawda, o nas mówi i myśli, wchodzimy w nim w konflikt i od razu się nakręcamy i wzajemnie karmimy się tym wszystkim, więc analogie są ewidentne, chociaż nie wszystkie mogą pasować. Jeśli chodzi o sprawy właśnie tego weryfikowania źródeł i tak dalej z tym NWO. Znaczy ja tak mówiąc o tej całej agendzie zewnętrznych sił, bynajmniej nie zwalniam ani siebie, ani nikogo, kto działa w przestrzeni publicznej z obowiązku walczenia, prawda, o nasze interesy, o interes rodzaju ludzkiego, de facto w konsekwencji swój własny, swoich Polaków i tak dalej, bo tu żyjemy. I przecież przez te ostatnie lata, które działam, ale to w sumie i cały czas jeszcze przed zainteresowaniem UFO, przed rokiem 90, ja mnóstwo czasu poświęcam swojego na działalność w zasadzie też i społeczną, prawda, nie tylko jakby, że firma tam jakieś zrobi seminarium czy coś, bo wiadomo, że inaczej się nie da i są koszty, jakieś tam bilety, więc ja cały czas namawiam, apeluję teraz, tworząc ruch wolnych ludzi, też będziemy działać już całkowicie poza jakimś tam systemem formalnym, czy firmy i tak dalej, jak to się tam już urodzi z tego, już jakaś taka nieformalna przynajmniej struktura, więc nie ma żadnego związku między pokazywaniem, jaka jest opresja ze strony pozaziemskich sił, żeby jakby odsunąć się od własnej odpowiedzialności za to, co my tu jako ludzie robimy, o czym dyskutujemy, co potrafimy zrobić, czy też nie zrobić. Nie, wręcz przeciwnie. Im większa jest ta opresja, tym więcej też my możemy sami siebie dać i narzucić jakby własny tutaj jakby interes, własny punkt zabroni swojego punktu widzenia. Tym bardziej, jak mówiłem, że mamy duże wsparcie o różnych istot, których często nie mamy jak rozpoznać, zdefiniować, ale wielu z nas wyczuwa, że jest poparcie, bo gdyby nie było tego wsparcia z innych wymiarów, od innych istot, to byśmy już byli skasowani do bardzo niewolniczej sytuacji. By się tak nikt nami nie cackał, jak teraz mimo wszystko się cackamy. I też nie jestem za tym, żeby eksploatowano naszą planetę geologicznie. Oczywiście, że jestem przeciwko, tylko że no uwrażliwiłem jakby na ten problem okradania nas z emocji i jakby produkowania tych negatywnych emocji jako planu pewnej części istot. Jeśli chodzi teraz o pewien typ mojego jakby poruszania się w przestrzeni publicznej, staram się, jak nawet ten Burisz, który oczywiście, że w sprawie szczepionek wiadomo, że ma skandaliczny pogląd i sam też w Alterniusach czy w naszych wiadomościach w Niezależnej Telewizji doskonale wiecie, że my no, bardzo mocno nagłaśniamy ten problem, nawet wiele innych, tylko jakby ja jestem nauczony ze świata akademickiego, tam wszystko możemy o środowisku akademickim złego powiedzieć, jeśli chodzi o powiedzmy treści, które tam są formalizmy, pewne blokady, paradygmaty, które nie pozwalają mi widzieć rzeczywistości głębiej, ale pewien sposób dyskursu i debaty, gdzie się cytuje bardzo różnych ludzi, z którymi się nawet człowiek nie zgadza, albo zgadza się w części, prawda? Wskazywanie na to, że ktoś powiedział tak, to nawet jest w przeciwnym obozie, to jakby jest rzecz zupełnie naturalna. Ja właśnie staram się, żebyśmy nie stali się tacy zamknięci, tacy ideologiczni, tacy po prostu na zasadzie, o, Burisz tam jest przeciwko, jest za szczepionkami, to jest dureń i tak dalej. Burisz nie tylko, że za szczepionkami jest powiedzmy, nie jest cool. On nawet nie wiadomo, czy on pracował na N12, on przez wiele lat z nimi pracował i krył z nimi tajemnicy. Jeżeli to prawda, przecież też tego głowy nie dam, no ale zakładam. To też jest w jakimś sensie, w tym sensie winny, tak? No ale też, no dobrze, ale nagle dostaliśmy jakąś informację. On nagle jest wyznaczony do mówienia o jakichś sprawach. Co, mamy udawać, że on nie mówi, że nie słyszymy? Trzeba się temu przyjrzeć, przyglądać. Ja tylko powiedziałem, że on to powiedział. Ja nie twierdzę, że miał rację. To jest taka analogia, która też może być dla nas bliska, że ludzie się mogli rozpiąć w tej historii wszechświata, w przyszłości na dobry i element zły.
Panie Januszu, nawiążę do pytania, na odpowiedź do pytania, które pan przed chwilą, na które pan przed chwilą udzielił odpowiedzi. Wspomniał pan o programie Niedowiary. Niedowiary powróciło na antenę po 5, o ile dobrze pamiętam, latach przerwy w nadawaniu i wiem, że wielokrotnie pan występował w tym programie. Jakie są pana wspomnienia, że tak powiem, z tego programu? Powiedział pan też, że ten program miał plusy i minusy. Chciałbym usłyszeć właśnie pana opinię na ten temat.
No dobrze, no to ja szybko powiem jeszcze jedno pytanie. Nie? Właśnie, ale nie zauważa pan tego, że skoro właśnie ta osoba, ten Burisz, co mi wypadło to z głowy właśnie, z jednej strony się podpiera właśnie, jak to powiedzieć, mówi takie rzeczy o tych, że przybyszach tam z przyszłości i tak dalej i mówi o tych szczepionkach, no to przecież jedno drugiego się wyklucza ogólnie. Jest to totalna osoba, która prowadzi dezinformację, tak jak cały projekt Nautilus w ogóle. Nautilus przecież prowadzi totalną dezinformację. Ogólnie. Tak samo jak program Niedowiary. No, z jednej strony pokazują, że coś, co ma jakieś symptomy oczywiście tego, że może być jednak prawdą, a później pokazują zupełnie po prostu bullshit. No, nie wiem, jak to... Nie chcę inaczej już tego nazwać, nie? Więc po prostu mi się wydaje, że trzeba robić pewną weryfikację osób i nie podpiera się, to tak to może powiedzieć wszystko każdy. Tak jak jest właśnie w projekcie Camelot, że są zaproszeni ludzie, którzy po prostu są schizofrenikami, no to jest zresztą zdiagnozowanymi, albo ludźmi, co na podstawie jednej książki opowiadają jakieś różne rzeczy i to jeszcze książka nie przez nich napisana, no to jest po prostu daremne i trzeba przeprowadzać taką weryfikację, bo co z tego, że osoba mówi jedno coś tam, jak później mówi drugie coś tam, to wiadomo, że to jest dezinformator, no ale dobrze.
Zacznę może od filmu Piękny Umysł, który wprawdzie no, jest filmem fabularnym, przecież pięknym filmem, który otrzymał wiele nagród. Historia wybitnego matematyka, który właśnie cierpiał na tą chorobę, o której mówimy. I w sumie wiemy, że to jest w jakimś stopniu oparte na pewnych faktach, na pewnych zjawiskach. Ja stykałem się na pograniczu właśnie właśnie ludzi genialnych. Wszystko w człowieku jest według mnie bardzo złożone i ten mój przykład filmu i historii właśnie zawartej poprzez film Piękny Umysł pokazuje, że schizofrenik, nawet jeżeli, znaczy, jeżeli nawet ktoś jest schizofrenikiem, to nie znaczy, że pewna część jego osobowości jakby produkuje, że każda część jego osobowości produkuje tylko i wyłącznie fałszywe informacje. Właśnie ten film pokazuje, że będąc schizofrenikiem, część osobowości wytwarza, produkuje informacje o niezwykłej wartości, prawda? To były te jego możliwości, prawda, te matematyczne, jego zdolności do poszukiwania różnych istotnych rozwiązań matematycznych problemów. I to w ten sposób chcę odpowiedzieć, jak reaguje na ludzi typu Burisz i dziesiątki innych, których spotkałem w historii, tak jak przy badaniach UFO z panią, prawda, Elżbietą Łanik, tą ze Świebodzic, której dokumentacja medyczna, że posiada w głowie implant, którą miałem do niej wgląd w wielkości centymetr i centymetr 0,2 centymetra, czyli taki sześcian, potwierdzona i opinią lekarską, i zdjęciami, które też widziałem w Segorstu w oryginale, świadczy o tym, że z tą kobietą zdarzyło się coś absolutnie nadzwyczajnego, bo według lekarzy ona coś takiego nie ma prawa w ogóle w mózgu funkcjonować i ta kobieta nie powinna jakby normalnie żyć, prawda? A ona żyła normalnie, a więc dostarczyła nam potem swoje historie o spotkania z UFO, takich informacji, które całkowicie jakby już, może nie powtarzam nazwiska, panią Zofię w jakimś sensie unieważniały jako osobę wiarygodną, prawda? Absolutnie przestaliśmy się nią zajmować, ponieważ konfabulacja, jaka wynikła w jej wydaniu na temat, jak ona leczy kosmiczną energią, cuda na patyku, wymyślanie absolutnie historii, to już sam złapałem na kilku takich właśnie rzeczach i jedną na sobie, kiedy jeszcze byłem blisko i starałem się dociec, o co chodzi w tym przypadku. I też bym mógł powiedzieć tak, no to co, no to w ogóle o pani Zofii nie będę wspominać, ponieważ no wiadomo, że konfabulacja i tak dalej niewiarygodna, ale ja widziałem te zdjęcia, ja widziałem te opinie lekarskie, więc znowuż sytuacja, która jest dwoista, więc w każdym przypadku można doszukać się elementów nieprawdy i prawdy, a nie, że wszystko jest czarne i białe. I ja tą filozofię od lat oczywiście stosuję i ona mi pomaga lepiej zrozumieć świat i tyle mogę na ten temat się wytłumaczyć, bo rozumiem, że dla wielu ludzi to jest tak, no jak to, no jak ona mówiła głupoty, to w ogóle się nią nie zajmujemy, tak? A dla mnie to jest ciekawe, dlatego że ona była dla mnie przykładem osoby, która coś przeżyła, że implant jest ewidentnie trudno, że tak powiem, w ogóle podważany takiej wielkości i ktoś z jakichś powodów, czy ona sama ucierpiała umysłowo, czy ktoś specjalnie spowodował, żeby ona się w naszych oczach całkowicie skompromitowała, żeby ją zostawić w spokoju, żeby się nikt nie zajmował panią Zofią, żeby nikt nie dociekał, czy była porwana UFO, czy nie ma, czy ma z nimi kontakty, czy nie ma i tak dalej. I sprawa jest załatwiona, ale przecież to jest jakaś istotna część rzeczywistości, w której żyjemy, ta dezinformacja. To, że człowiek jest uczciwy, a nagle robi rzeczy, które już nie są uczciwe, prawda? Albo mówi prawdę w jednym miejscu, a w innym sensie zaczyna już coś konfabulować. Ja bym powiedział tak do kolegi, który w tej sprawie zadał pytanie, że najczęściej mamy sytuację taką, że ta prawdomówność jest częścią jakby rzeczywistości opowiadającego, a są jakieś elementy, gdzie coś ktoś konfabuluje, świadomie, nieświadomie, małe kłamstwa, średnie kłamstwa, więc jest ciężko ziarno od plewa odróżnić. Ja się zgadzam i całkowicie jakby mam świadomość, że tak jest, ale szukam tej prawdy, tego ziarna. No, leży czasami w różnych miejscach, może leżeć też w wypowiedziach Burisza, nie mówię, że nie. No nie mogę go tutaj nie studiować, czasami nawet zacytować, bo przynajmniej go widziałem z bliska, mogłem, było więcej czasu trochę porozmawiać na temat jego sposobu tam bycia, zachowania się, jak go atakowali też nasi, tutaj krzyczą, co tam zawygaduje. Za mało na to czasu, więc tylko się tutaj w ten sposób wytłumaczyłem, szczególnie tym prawda, odwołując się do pięknego umysłu. Bardzo ważne pytanie dotyczące też, ale było za strony o NDW. Otóż to jest podobna sytuacja. Podobna sytuacja, jak i z tym wszystkim, co wcześniej teraz mówiłem, o co mnie pytacie. To było lat temu już de facto nawet ileś tam trzeba policzyć, kiedy po raz pierwszy oni... Jaki był mój status? Status to był status osoby, którą po pierwsze proszono o wystąpienie w studio, aby skomentować jakiś temat, prawda? Po drugie zdarzało się, czy ja bym mógł im przygotować, czy zaproponować jakiś ciekawy temat. I zdarzyło się w sumie kilkanaście razy, że taki temat nie zaproponowałem i oni go jakby wzięli. Oni to robili całkowicie na własną rękę. Ja nie miałem tutaj już poza wypowiedzią swoją, to już najczęściej była skracana i poza tym, jak oni ten cały pomysł wykorzystali, temat, to była ich robota. Ja już dalej nie miałem wpływu. Ale uważam, że plusy i minusy tego, co oni robili, były do rozgraniczenia i to był jedyny program, który wprowadził w przestrzeń mainstreamową, publiczną, tą polską przestrzeń, do której takie zjawiska były w ogóle czary, mary, magia, w ogóle nie muszę rozmawiać, jako temat, o którym z tego się nie musimy śmiać, tak? I oni o tej 22, potem 23 tam wchodzili, już później dawali, oni po prostu mieli nawet 2-3 miliony publiczności, o której przedstawiano temat para zjawisk, nie na zasadzie słuchajcie, to są idioci, durnie, tylko że jest taki temat, który wywołuje kontrowersje. Można mówić na tak, można mówić na nie i wiadomo, że to była taka konstrukcja. Byłem świadkiem, zresztą też byłem ja zaburzony, bo jak w Latowie mieliśmy przykłady takich twardych, mocnych zdarzeń, nie do podważalnych, że to jest na tak dziwnych zjawisk, to oni to musieli spuentować dokładnie odwrotnie, prawda? Jak w sprawie wojskowej, ja przedostarczyłem taki temat, dałem kontakt na pułkownika Grunmana, potem generał Czerno, był taki odcinek, prawda, pod tytułem Hetman, który też troszkę się śmiałem, bo cała ta akcja Hetman, ktoś ten odcinek pamięta, prowadzona przez wiele miesięcy, przez cały zespół, to taka fajne napięcie budowane, no to jest film, to jest dokument, oni pracują nad tą całą swoją oglądalnością, prawda, no to polegało na tym, że ja rzeczywiście chłopakom dałem telefon do pułkownika Grunmana i ten telefon później jakby otworzył już wszystko, umówili się, spotkali się, nie trzeba żadnych miesięcy śledztwa prowadzenia, tylko po prostu spotkać się, nagrać setki, potem jeszcze dołożyć parę innych tematów z wojska i w sumie był fajny odcinek, tak? Więc w tym sensie spotykasz się z pewnym mechanizmem, z pewnym założonym mechanizmem, musisz ocenić. Ja oceniłem, że obudzono w tej, dzięki temu programowi, mimo jego słabości, absolutnych wielu słabości, tego założenia, że nigdy do końca nie mogą powiedzieć, że jakieś zjawisko, umówmy się, para czy UFO, mogło zdarzyć się naprawdę. To gdyby się zdarzyło, to oni z góry, ja to zauważyłem, to nie było mi powiedziane wprost. Ja z czasem zauważyłem, cholera, oni tak to robią, nie? Nawet się nieraz tego później na każdym spotkaniu, czy tam śmiałem, czy właśnie tłumaczyłem bardziej ludziom, słuchajcie, tak oni to robią, takie mają pozwolenie, do tego miejsca mogą jakby mówić, prawda, w ten sposób o tej sprawie. Inaczej by im w ogóle nie pozwolono tego realizować. Inaczej nie było programu, gdzie 3 miliony ludzi, różnie, bo czasami 2-3 miliony ludzi mogło w ciągu tygodnia obejrzeć program, który nie śmiał się z zjawisk para. I to uważam, że wypełniło pozytywnie swoją rolę. Negatywne oczywiście, że tak, ale powiedziałem, prawdopodobnie by nikt im tego nie puścił, zauważcie, potem program spadł z różnych względów, teraz się odnowił, ale powiem wam szczerze, ja nie mam tego całego, tej całej stacji teraz i nie oglądam ani jednego odcinka, nawet nie wiem, co tam było, wiem tylko, że jest i według mnie to w ogóle to wszystko się jakoś już padło, skończyło i tak dalej. Tutaj jeszcze były takie pytania dotyczące w międzyczasie pani Emma Popik, prawda, czy by wystąpiła, no była na czasach z UFO i na pewno chcielibyśmy wrócić, tylko z panią Emą rozmawiając wywiad na czasach z UFO, który poszedł w NTV, w gruncie rzeczy jakby pani Emma odtworzyła bardzo wiernie tamtą wiedzę, tamte zdarzenia, w których brała udział bezpośrednio, prawda, choćby badania sprawy sztumu i tak dalej, to UFO i parę jeszcze innych rzeczy i w zasadzie ona na dzień dzisiejszy w tym wszystkim tak już nie uczestniczy. Nie uczestniczy w jakichś tam badaniach, w jakichś tam wydarzeniach, w tym bieżącym życiu ufologicznym. Ma jakieś tam kontakty, widzę, może mailowe, na pewno jeszcze jakieś spotkanie telefoniczne z nią, daj Boże zdrowie, gdyby bardzo całe to byłoby w studio. Bardzo cenne by było, ale widzę, że już aż tak wiele rzeczy nowych nie wnosi. No mam nadzieję, że będzie chciała się zaangażować w jakiś projekt. Natomiast Antoni, jej były mąż, prawda, to on ma ten temat z tym artefaktem takim dziwnym, śmiesznym, który tam pokazywaliśmy, jak on wytwarza niesamowitą ilość tych iskier i jednocześnie promieniowanie, bardzo mocne promieniowanie licznikiem Geigera w odległości tam kilkudziesięciu centymetrów wali bardzo mocno, metr dalej już praktycznie bez znaczenia. Tajemnica niesamowita, no wiem, żeśmy sobie obiecali, że tu we Wrocławiu załatwimy te badania. Trochę nam się to przedłuża, nawał pracy i czasu.
Witam serdecznie wszystkich. Panie Juszu, mam do tego takie pytanie do pana. Czy ma pan jakieś, czy miał, może ma pan jakieś, nie wiem, może pan mieć? Może pan tak jakoś o tym myśli? Czy ma pan jakieś osobiste, że tak powiem, przeżycia z UFO, z obcocywilizacją? Coś w tym sensie. Chciałem usłyszeć o tym, jak pan się na ten temat wypowiada. Czy miał pan jakieś... I co pan myśli o tych uprowadzeniach? Jak działa na psychikę człowieka to, że zostaje uprowadzony? Czy większość ludzi uważa to, że ludzie, tak powiem, że są psychiczni na ten temat, tak jak widzą demony, czy tak jak jest z religią nawet, że jak widzi Jezusa, to jest uważany za, że tak powiem, no, człowieka psychicznego?
Mam tylko jedno krótkie pytanie dla pana. Jeżeli pan brał taki udział w takowym programie, czy panu nie zasugerowano, można powiedzieć wprost, ograniczenie informacji tych wiarygodnych? Nic więcej. No i jeżeli można, bo brał pan udział w tym programie, mógłby pan mniej więcej wskazać, który to był z reporterów, czy ewentualnie twórców takowego programu, który to jasno i wyraźnie określał ograniczenie tej rzetelnej, prawdziwej, powiedzmy, informacji. To wszystko.
Wodnik, ale jeżeli by miało to miejsce, to o co się spytałeś, i to na pewno nie uzyskasz odpowiedzi na to pytanie, nie? Zgodnego z prawdą. Ja mam tylko takie prośbę do pana Janusza, tylko taką sugestię i prośbę, nie? Skupienie się po prostu na odpowiedzi na pytanie, nie mówienie tak szybko, bo nikt panu nie przerywa, prawda? I może sobie pan po prostu przedłużać czas w nieskończoność. I tyle, więc nie ma potrzeby takiego szybkiego gadania i takiego chaosu, bo to wprowadza chaos.
Nie, słuchajcie, powiem wam, z mediami też miałem do czynienia i muszę powiedzieć, że naprawdę obcinają więcej, odwracają całe historie. Tak, dokładnie tak się dzieje i ja się nie dziwię, że gość infra tak mówi, jak mówi. No, ale taka jest prawda i taka jest rzeczywistość, że media media przekłamują wiele rzeczy. Co? Nic mi nie obiecywali. Parę artykułów na mój temat było i stwierdzam jasno, że to nie jest to, co powiedziałem i nie jest to, co usłyszałem w ogóle. Nową rzeczywistość spotkałem, no, na łamach gazet czy niektórych. Dlatego mówię, oni są zakłamani do bólu, no, o czym mowa. Nie powiedzą naprawdę prawdy. Ewentualnie będą minimalizować pewne rzeczywistości. No, taka jest prawda.
Ja rzeczywiście, jeśli chodzi o tą szybkość, to wynika z tego licznika dużej ilości pytań, które zadajecie, na które w ogóle, jak czytam co jakiś czas na czacie, w ogóle nawet nie mam czasu się odnieść. I parę rzeczy żeśmy tylko zasygnalizowali, a ponieważ no, mam też zdolność do szybkiego wyrażenia myśli, więc czasami to przyspiesza, niektórzy mogą no, po prostu nie nadążać. Szkoda, że tutaj kolega, który zadaje często pytania, mówi, że no, jakby to powiedzieć, że i tak nie uzyska się prawdziwej odpowiedzi ode mnie na ten temat, czy mnie ograniczano, czy sugerowano mi coś. Ja nigdy nie spotkałem się z sytuacją i to jest kwestia taka, no, jeżeli będziemy się tak traktować, że ja świadomie będę po prostu kłamał, no to właśnie na tym polega cała ta sytuacja w naszej przestrzeni, że się wzajemnie po prostu już jakby z góry traktujemy w taki sposób, że zakładamy, że ktoś ma kłamać. Ja nie widzę potrzeby, żeby kłamać, bo na kłamstwie nigdy niczego dobrego nie można zbudować. Czasami człowiek może niedokładnie coś powie, a drugi to jeszcze inaczej zrozumie. Ja nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś mi mówił, Janusz, powiedz to czy tamto, albo zmniejszymy wymowę tego czy tamtego. Ja tylko stwierdziłem wyraźnie, że jeśli chodzi o programy NTV, że ja wywnioskowałem efekt taki po oglądaniu później różnych odcinków. Zresztą tych odcinków było ze 200, a mój udział był chyba raptem w kilkunastu. No nie liczyłem tego nigdy, więc to i tak jest w sumie kropla w morzu w tym, co tam stworzono, prawda? Ja się jakby niespecjalnie wstydzę tych tematów, które im tam proponowałem i żadnej swojej wypowiedzi, chociaż rzeczywiście z wywodów dłuższych zawsze stoją krótsze i w telewizji w każdej tak jest, że nikogo nie puszczą w całości, bo najczęściej nie ma na to czasu. Oczywiście, że są jakieś plany z ich strony, żeby przedstawić to tak od początku, jak chcieli. I mówiłem tylko, że wyczułem, że tak sami to wyczuliście, że program zawsze się musi kończyć tak, że są argumenty za i argumenty przeciw danej sprawie, no i że mniej więcej jest porówno, tak? Mimo, że czasami nie było porówno i widać było po efekcie jakby tego, jaki jest finalizowany przez Maćka Trojanowskiego, jakby dany odcinek, to się wydawało, że jak jest dużo argumentów na tak, to się zgłaszało jakieś taką myśl, wypowiedź, która miała to osłabić. I oczywiście, że zawsze miałem tu do tego uwagi. Ja często, jak mam do czegoś przekonanie, to mówię, uważam tak i tak. Nawet gdybym się miał pomylić, to ryzyko biorę na siebie, kiedy jestem czegoś pewny. Więc tutaj nigdy w żadnym wypadku nie byłem namawiany, ani też w żadnym wypadku nie dostosowałem się. Był taki moment kiedyś takiego nagrania, kiedy byłem zaproszony, oni mieli jakieś tam nagranie w sprawie śmierci osoby, która umierając w szpitalu miała z kolei tego, nie wiem, córka, czy już nie pamiętam, ktoś z rodziny, czy żona tego pana, co umarł, odebrać taki telefon i ten telefon tam miał nagrać, na telefonie coś było nagrane. No i wysłuchiwaliśmy to najpierw w studio i oni pytam, no co ja mogę o tym powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten zapis audio, który tam został dostarczony, on nie pozwala w ogóle odszyfrować, czyj to jest głos, co tam dokładnie jest powiedziane. Ja mogę tylko powiedzieć, że słyszałem o takich przypadkach, że ludzie jakby wychodząc poza ciało nagle, czy właśnie w wyniku śmierci potrafią pojawić się, zamanifestować się w naszym wymiarze w różny sposób i z rodzinnych opowieści, z przyjaciół opowieści i z książek i z filmów. Słyszałem o setki takich przypadków i to ogólnie można powiedzieć tak, takie przypadki mają prawo mieć miejsce, natomiast w tym przypadku te nagranie no, nie daje powodów, żeby stwierdzić, że ten właśnie zmarły człowiek zaraz po, bo to w szpitalu się działo, był w stanie telefonem, że tak powiem, skomunikować się, prawda, z żoną i tak dalej i tam powiedzieć. Więc to wtedy mówiłem, że tak to jak to odbierałem i najwyżej oni tego nie wykorzystali albo wykorzystali w mniejszym zakresie i tak dalej. Więc tutaj nie można niczego jakby, ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Słuchajcie, to będzie tak samo z wami, z tym nowym pokoleniem, które nie przeszło przez jakiekolwiek doświadczenie, że przyjdą po was, prawda, następni młodzi, tak jak wy teraz przychodzicie ileś tam lat po tych historycznych czasach i będziecie szukać dziury w całym, czy ja tam dobrze, że tam występowałem, czy źle tam występowałem i tak samo wam będą później wytykać różne rzeczy.
Widzisz, kolego, ja jeszcze za przeproszeniem nim wyjechałem z Polski, miałem możliwość, prawda, też podobnego, miał być to tak zwany premierowy program odnośnie zjawisk paranormalnych i to też na podstawie opisów pana Leszka Szumana, pamiętasz, była taka książka Życie po życie, no oczywiście streszczenia, no i część, i tak jak to powiedział kolega tutaj opisał i proszono mnie o ocenę. Jeżeli chodziło o taką ocenę, to napisałem takie odręczne, nie zobowiązanie, ale zalecenie, że to, co powiem, nie zostanie nic wycięte z mojej wypowiedzi. Jeżeli cokolwiek będzie zostało wyciągnięte wyżej wspomnianej mojej wypowiedzi, po prostu zwrócę się do sądu o zniesławienie. Wiesz, jaki kolego był efekt tego całego mojego spotkania? Po prostu nie wystąpiłem w programie. Ze względu na to, że to już kwalifikowało się, no obecnie się w tej chwili mówi o autoryzacji i mówienia tych rzeczy, które nie podlegają żadnym przypuszczeniom, ale są faktami. Tym bardziej, że ja się opierałem na faktach tych opisanych przez osobę autoryzowaną, która przeprowadzała operację i miała możliwość styczność z takimi zjawiskami.
Dobrze, ja tylko chciałem sprostować osobiście moją wcześniejszą tą wypowiedź. Chodziło mi o to, że osoba, która na przykład robiłaby reportaż na taki temat i byłyby nawierane na nią naciski, nigdy by się nie przyznała do tego, że były nawierane na nią naciski, prawda? Więc zadawanie pytania w stylu, czy były wywierane naciski do osoby, której jest, mogły być albo nie mogły, albo nie były, albo nie były nawierane naciski, to i tak odpowiedź nigdy nie będzie prawdziwa, nie? Może być nieprawdziwa, to znaczy właśnie, może być, no, więc ja tu niczego nie sugerowałem, to po prostu jest odpowiedź nie mająca, te pytanie nie ma sensu ogólnie, nie? O to mi chodziło przecież. A niczego nie sugerowałem, że pan Janusz kłamie przecież, nie? A ja chciałbym polecić film, Oni widzą, jest bardzo dobry film z 1988 roku, bardzo mało znany, no do obejrzenia. No dobrze, ale jeżeli na osoby są, były nawierane, te naciski wywierane, to ta osoba im uległa, tym naciskom, to ta osoba nie przyzna się do tego, przecież nie? Już zaraz dam, oni widzą, ja polecam ten film.
No ja witam bardzo serdecznie. Panie Januszu, bardzo pana lubię, jest pan bardzo sympatycznym człowiekiem i ja mam tu do pana takie pytanie, czy to jest możliwe, żeby UFO było w kształcie kieliszka?
I to nie do mnie pytanie. Ja w każdym razie mogę tylko powiedzieć panu temu z Infry. Ja tu kiedyś wspominałem, iż co prawda nie udokumentowałem tego, bo nie miałem możliwości. To jest raz. I druga sprawa, jako młody człowiek też nie udokumentowałem, bo nawet wtedy jeszcze u komunii nie byłem i nie otrzymałem tak zwanego drucha aparatu fotograficznego. No a szkoda, kurka wodna, bo to akurat było na Dni Morza w roku 1961 chyba, tak, 61. I tylko pozostaje to w sferze, powiedzmy, tylko moje informacje, ja tutaj się kiedyś dawniej wysławiałem na ten temat, ale nie zaznaczając to, iż tu już mówię to oficjalnie, żeby nie było tam żadnych nieporozumień, był to wymysł mój własny, bujna wyobraźnia poprzez, prawda, oglądanie różnych filmów, filmików, komiksów, no i wytworzenia się tych neuronów, czy tam fotonów w tym mózgu, który to taki obraz, mogłem to spostrzec i tak się nad tym zastanawiałem. W jednym momencie to mogłem powiedzieć, że tak, a w drugim momencie ciekawa sprawa, bo na tym Dni Morza w tamtym czasie było bardzo, bardzo dużo ludzi. No i to by była, nazwijmy to, nazwaliby inni zbiorową halucynacją. O, tak by to...
Ja tylko jeszcze zamykając ten temat tych wszystkich nagrań w tych mainstreamowych telewizjach, ponieważ ja, to nie tylko kwestia niedowiary, ale też mnóstwa różnych sytuacji, w których otwierałem forum UFO, jakieś konferencje o wynalazkach niekonwencjonalnych, jakąś inną konferencję, przyjeżdżały telewizory, po prostu ustawiały kamery i najnormalniej w życiu po prostu filmowały, a następnie puszczały ten czy inny fragment mojej czy kogokolwiek innej wypowiedzi. To jest tak powszechna praktyka, że nawet my, robiąc filmy dokumentalne nasze, i każdy dokumentalista najbardziej uczciwy tak naprawdę często nagrywa setki bardzo długie. W Ratowie na przykład, jak przyjeżdżali, żeby nagrać odcinek, to ja czy Janek Szymański siedzieliśmy przez godzinę, czasami nawet dwie, bo w różnych miejscach się razem zebrało i opowiadaliśmy różne rzeczy, które byliśmy świadkami, czy wiedzą, którą posiedliśmy w czasie tego sezonu lipcowego, a potem oni sobie z tego układali, czy Janek jest też jakby ofiarą takiej sytuacji. Ja mogę powiedzieć jedno, jeśli chodzi o przynajmniej program Niedowiary, nie wiem, nie spotkałem żadnego takiego fragmentu, takiej frazy moich wystąpień w tym programie, która by jakby, nie wiem, którym ja bym się, nie wiem, powiedział, słuchajcie, to zostało zmanipulowane, ja chciałem coś innego powiedzieć niż powiedziałem. Proszę bardzo, poszukajcie, poszperajcie, tam chyba na YouTube jest chyba większość tych odcinków. W każdym bądź razie, no nie było takiej sytuacji, żebym musiał zainterweniować, jeśli chodzi o moją wypowiedź. Natomiast odpowiedzialność za wydźwięk całego odcinka biorą autorzy, właśnie reportażyści, ci, którzy to wszystko budują, i to już jakby odpowiedzialność na nich spada. Zresztą setki różnych ludzi się wypowiadały w tych programach i też były nagrywane długie frazy, potem ktoś wybierał i tak dalej. I niech każdy się wypowie, czy czuje się tam zmanipulowany, czy też nie, jeśli chodzi o jego wypowiedź. Ja jakiejś takiej sytuacji nie pamiętam, o tak bym powiedział. Było takie pytanie wcześniej, ja uminąłem, przepraszam bardzo pana, który pytał mnie o te uprowadzenia UFO, o ten efekt psychologiczny, i wcześniej jeszcze jakiś jeden element ważny zapytał, i przyznam szczerze, że mi to uciekło. Wiem, że to było coś dość ważnego. Ja o tych uprowadzeniach mówiłem dużo i o tym efekcie psychologicznym, tylko powiem, że trudno, jakby to powiedzieć, trudno uciekać od tego, co nazywamy traumą i spustoszeniem, jakie musi powstać w człowieku. Było pytanie, aha, już wiem, przepraszam, dobrze sobie przypomniałem. W tym kontekście było pytanie, czy ja coś przeżyłem. Ja powiem tak, była taki czas w ufologii, myślę, że on nadal się troszeczkę utrzymuje, to kiedyś Stasiu Barski często o tym gdzieś tam w wypowiedziach publicznych często cytował. Ja czasami też, a mianowicie, nie przystoi, aby ufolog, choć się ufologiem czasami się bywa, ja nim bywałem jakoś tam czasami na krótko, kiedy rzeczywiście bawiłem się w ściśle jakieś naukowe operacje, czy obsługę ściśle naukowych procedur, tam powiedzmy jak badania doktora Szymańskiego i pomoc, czy monitoring przemysłowy, choćby w Wratowie. A w innych sytuacjach nie byłem już ufologiem, ale że nie przystoi ufologowi, w cudzysłowie dajemy tak, że to było szerokie pojęcie, żeby widział UFO, prawda, bo go to w jakiś sposób deprecjonuje, bo powoduje, że ma do tego zbyt może osobisty, prawda, zły stosunek. No to jest absurdalne i głupie, bo to jest tak, jakby na przykład, nie wiem, ornitolog z kolei, miał badać ptaki i nigdy miał, jakby ich nie oglądać, tak, nie miał prawa ich zobaczyć, wiadomo o co chodzi. Ale też wiadomo, że ci, którzy chcą się być oceniani tacy bardzo akademicko, poprawnie, to im on ma dalszy, większy dystans do tematu, tym jest lepiej, jest tak oceniany. To jest oczywiście taki wydźwięk z tej starej, jeszcze takiej postkomunistycznej polskiej nauki, która bardzo mocno oderwana zawsze była od praktyki, te wszystkie standardy, prawda, akademickości, głównie tak, cytowalność, prawda, formalizm tych wszystkich prac naukowych, a w związku z tym jak najmniejsza emocjonalność tego wszystkiego, bo nauka nie ma nic sobie z emocji, i tym samym jakby kształtował się taki stereotyp, że badacz nie może być pasjonatem, prawda, nie może. Na Zachodzie na szczęście to młode pokolenie teraz wkraczających do nauki, młodych doktorów, czasami nawet młodych profesorów, w nich widać już tą pasję, prawda, nie ma. To cieszy. Ja nie mówię o ufologii, mówię o wszelkich tam fizyka, chemia, czy jakikolwiek inny obszar akademickiej nauki. Obserwuję wielu młodych, fantastycznych ludzi, którzy mają profesjonalne, formalne przygotowanie do tego, co mają robić, ale jednocześnie mają tą pasję, tą chęć szukania prawdy, czasami tą emocję w tym wszystkim, sami nie ma w tym absolutnie nic złego, więc ja się tu muszę, zaraz mi minie te sekundy, ja się tu wyspowiadam a propos moich obserwacji z dwóch rzeczy, których jestem pewny, co do których nie boję się
Ja mam takie pytanie, jaki pan stosunek ma do Adama Bielaka, to jest po pierwsze, do Adama Bielaka, i teraz ja muszę się spytać pana, że jak się nazywał ten cały Majer, do Majera, i do tego Majera, który ma tą swoją sektę UFO w Szwajcarii. A jaki pan ma stosunek do Adama Bielaka, tego co Adam Bielak mówi, i właśnie do tego Majera ze Szwajcarii ogólnie, do ich wypowiedzi na temat właśnie tego wszystkiego, bo jest to mnie co ciekawe właśnie pana zdanie na ten temat. Szczególnie na temat Adama Bielaka i doktora Pająka, bo to jest dosyć istotne, muszę znać tą opinię.
Nie wiem, to chyba nie do mnie to pytanie, ale do pana, do gościa, prawda, Infry. Ja się nie będę wypowiadał na ten temat, choć znam, mam własną zresztą opinię. Jedynie co mogę powiedzieć, że nie wszystkie legendy i mity są tylko mitami i legendami. Jak w Głuchym telefonie. Węzu piarnął, a ktoś powiedział tam milion lat temu, że ty coś zrobiłeś kupkę, bo to ciebie pozostało. Ale przekaz jednak był, niestety, i jest relacją tych ludzi prymitywnych i w środowisku, w jakim żyli, odzwierciedlali je nie tylko w naskalnych, za przeproszeniem, informacjach, ale i też tak zwanych mitach i legendach. I nie wszystko trzeba walić do odpowiedniego wora. Tu jest pytanie dla gościa z Infry. Czy takowe rzeczy, jako autorytatywne, archeologiczne artefakty, które się znajdują, nie przyczyniają się do utwierdzenia wszystkich i obecnego społeczeństwa, iż nie jesteśmy sami obecni w kosmosie? To wszystko.
Ale właśnie to pytanie o to, czy proces disclosure, tak to nazwę, który następuje chyba od lat 50. ogólnie filmy science fiction i te sprawy, one mają za zadanie ogólnie przybliżyć ludzi do tego wszystkiego i przygotować ich na poznanie prawdy o, w cudzysłowie, UFO, czy może to jest na odwrót, żeby właśnie wszystko ubrać w bajkę, nie? No, bo to jest dosyć istotne. Czemu na przykład ten rower, który z tego Curiosity wyjechał i tak dalej, znalazł kawałek plastiku. Czemu powiedzieć, że ten kawałek plastiku oderwał się od rowera, chociaż on nie miał takiego plastiku w ogóle, to jest niemożliwe ogólnie, żeby się od niego coś takiego oderwało. No, on też zrobił badanie pewnego kamienia, który się okazało, że ten kamień jest ogólnie pochodzenia ziemskiego. Właśnie, i czemu to jest takie zaprzeczenie? Z jednej strony jest mowa o kamieniu pochodzenia ziemskiego, a z drugiej strony zaprzeczają temu plastikowi. No i właśnie, a propos od Bielaka, dalej ponawiam pytanie też.
Tak, ja tylko tak zacznę od tego, co dotyczy wypowiedzi na temat moich obserwacji UFO, bo nie chciałbym, żeby kolega, który zapytał dawno temu, nie miał. W wielkim skrócie, dwie historie, które przydarzyły mi się w Wylatowie. Przypomnę, jedna 12 lipca 2002 roku, kiedy koło 23 wieczorem, kiedy powstały już te piktogramy dwa w kręgi zbożowe i tak zwany kwiatek na słynnym polu pana Filipczaka, zebrało nas się wieczorem na taki, nazwijmy to jakieś tam wizualizacji, kilkanaście osób, 10, może 11, 12. Tam była taka jakby intencja, wejdźmy sobie do kręgu, no jest tą emocję, jest to przeżycie, bo to jednak te kręgi wtedy wszyscy się robili te pierwsze lata, przeżywali i no domniemaliśmy, że to są jakieś istoty spoza świata naszego, żeby dały nam koniecznie znać, skoro już dają znaki, to niech nam dadzą znak. Taka była intencja tych kilkunastu ludzi, tam był między innymi właśnie Stanisław Barski, pamiętam, był Robert Bernatowicz i jeszcze no pozostali ludzie, nie wszystkich już pamiętam. I po tej całej tak zwanej wizualizacji, gdzie tam każdy na własną rękę jakoś tam sobie wyobrażał, że może powinni nam dać jakiś znak namacalny, że oni tu gdzieś są. Nic się tam w tym kręgu zbożowym nie zdarzyło. Wyszliśmy w związku z tym na tą słynną miedzę. Tak jakoś, no miedza nie jest szeroka, więc tam żeśmy się de facto w takim trochę jednym szeregu mniej więcej ustawili, zaczęliśmy rozmawiać i wtedy właśnie ktoś krzyknął, patrzcie tam. No i ja też w tym momencie podniosłem wzrok, to ponoć już była jakaś druga sekwencja, wcześniej coś tam się działo w tej odległości, typu, nie wiem, 1,5-2 kilometry od nas był horyzont drzewa i widziałem ja, i wiem, że to wszystko potem pozostali też widzieli, bo opowiadali, na tych drzew pojawia się taka, no i my to ocenialiśmy, nie wiem, ja ciągle mówię o kilkunastu metrach, to było subiektywne, na pewno to nie było małe, wyłoniła się taka biała, naprawdę świetlista kula z tych konarów drzew i tak się jakby rozeszła na kilka części, takie to biało, takie niebieskawe elementy, potem się to zeszło w pewną całość, trwało to kilka sekund, nie wiem, czy 8, czy 4, czy 5, bo ja tak mówię nieraz 8, ale przecież ja nie mierzyłem czasu zegarkiem, to było tak subiektywne i po prostu, no to było przeżycie. Ktoś powiedział, że a to może jakiś tam ktoś puszcza zabawa, czy coś i to był taki moment, żeśmy się wyłączyli z głębszego myślenia o tym, co się stało. Potem żeśmy oczywiście tam jeszcze jeździli na drugi dzień, sprawdzaliśmy to miejsce. Ktoś ze wsi też widział tę kulę, tylko z innego miejsca. No i potem żeśmy doszli do wniosku, że no przecież myśmy widzieli coś absolutnie nadzwyczajnego. To był plazmoid, to była kula światła, nic więcej. To nie było UFO w tym sensie, jakiś obiekt materialny, ale w sensie niezidentyfikowane tak. I potem w 2004 roku, pamiętam 17 lipca z bolem kulą, kiedy przechodziłem z tej słynną szosą wylatowską, też nagle zobaczyłem, to trwało może sekundę, może półtorej, nie policzę, bo nie było przecież zegarka pod głową i wyskoczyła mi kula średnicy 2,5 metra z taką bardzo mocną, krótką kwitą dosłownie, taka jasna, niesamowicie jasna. Ona jakby z obrzeży wylatowa dosłownie wpadła z wielką prędkością do środka. Po prostu tak jakby leciała nad budynkami, nad drzewami, pach, pada tam średnicy wylatowa i no po prostu to był szok, krzyknąłem do Bolka, Bolek, widziałeś, Bolek mówi, no nic nie widziałem. No i potem parę metrów dalej żeśmy uszli, Bolek z kolei krzyczy, patrz, leci, no ja nic nie widziałem, Bolek mówi, że z tego miejsca, którego ja mu pokazałem, że ta duża kula wpadła, wyskoczyła niewielka kula wielkości, jak on to mówił, nie wiem, czy to była siatkowej, czy może raczej piłki do tenisa, mała kula, która dosłownie przeleciała ułamku sekundy stamtąd nad naszymi głowami, gdzieś tam w huch i tak dalej. No, pofilmowałem też wiele takich zjawisk i tak dalej i to było w mojej ocenie niewytłumaczalne, jeszcze nagrania wideo z Wylatowa, które no wiem na 100%, że były, są prawdziwe i świadkowie są też tego, co działo się na polu, to był 2000, o ile pamiętam, chyba 6 rok, 15 lipca, takie słynne nagranie, więc mam pewne zdarzenia osobiste, których po prostu mi nikt nie odbierze i możecie sobie mówić im się, co chcecie, a ja wiem, co widziałem i to jeszcze, jak wiecie, ze świadkami, przynajmniej jeśli chodzi o 2002 rok. I to taka pierwsza na szybko, jeśli chodzi o te pytania. Najmniej powiem jednak o Adamie Bielaku, bo tutaj za mało to wszystko przestudiowałem, natomiast sporo mogę powiedzieć o samym kazusie oczywiście tego z Meyera, no i o samym Jana Pająka też, ponieważ zetknąłem się, mówiłem na początku audycji, z Janem Pająkiem, No przeczytałem oczywiście sporo rzeczy i w tamtych czasach i teraz też tam od czasu do czasu gdzieś tam się zerknie, co on tam pisze, no i też miałem z nim wywiad telefoniczny, wydaje mi się, że 2 lata temu. Tak, z tym Meyerem wiadomo, co się stało, jak się pojawiło w Polsce, to tak naprawdę ta literatura pojawiła się no, w latach tak naprawdę 90., jak Nowa Polska zaistniała. Temat jest oczywiście wcześniejszy, bo sprawa Meyera w Europie została zauważona i rozgłoszona w latach 76-77 i wiadomo, że nawet mainstreamowe media, tam wycieczki były do niego i całe nagrania i tak dalej. Ja na początku jeszcze, kiedy pierwsza książka się ukazała, UFO z Plejad, a potem Mosbrugera, tak, to Mosbrugera UFO z Plejad, to była chyba ta książka, druga, pierwsza była innego autora, na jego temat, chyba Lata świetne, o ile pamiętam, obie książki czytałem. Na początku jeszcze jakby nie załapałem tego problemu związanego z fotografiami, po prostu to było też mój początek moich zainteresowań tematyką UFO, no więc zdjęcia i to jeszcze takie stare zdjęcia, analogowo robione, wydawało się, że to może najbardziej sensacyjne, najbardziej dokładne zdjęcia UFO, jakie kiedykolwiek, prawda, świat oglądał. No więc to wszyscy AOU i tak dalej. I cały ten przekaz, który on szczególnie przekazany przez Mosbrugera w tej książce. Potem teraz, do czego zmierzam? Na pewno w Polsce świętej pamięci Zbyszek Bolnar-Blania był pierwszym, który zorientował się, że zdjęcia z Meyera są po prostu fałszerstwem. I o tym mówił, wypowiadał się, że pamiętam też takie spotkanie, jakieś tam było ufologiczne w Łodzi, wtedy właśnie sygnalizował mi, że słuchaj, ty tam Meyera nie bierz na poważnie, bo te zdjęcia to jest naprawdę humbug. On już miał duże doświadczenie, przecież działał w ufologii dużo lat wcześniej ode mnie i ja tak właśnie, tknęło mnie to trochę, przyznam. Zacząłem wtedy się temu przyglądać i dopiero potem trafiłem sam w którymś momencie na nagrania, które jakby do końca zobaczyłem, że są sfałszowane. To były nagrania wideo, bo to sam odkryłem to fałszerstwo. Często na jakichś konferencjach ufologicznych czy spotkaniach, jak tylko trochę czasu jest, bo zawsze jest czasu mało, to jak dzisiaj też mnie tutaj krytykujecie, za szybko mówię, po prostu no to fałszerstwo wyłapałem na własne oko. Zresztą robię po dziś dzień zagadki. Ludzie, większość tych ludzi po dziś dzień, nawet ufologów, nie widzi, dlaczego na przykład sfilmowane zdjęcie tego modelu, małego modelu UFO, tam ten model miał może 30-40 cm, może pół metra. Pozostałe zdjęcia też oczywiście zostało to później przez różnych analityków wywalone, zresztą Bolnar-Blania też to cytował często i tu miał rację. Więc tak, zdjęcia są sfałszowane. I teraz problem polega na tym, czy w związku z tym cała ta historia jest zmyślona od początku do końca, jak udało się facetowi bez ręki, bez wyższego wykształcenia, o jakiejś niewątpliwie charyzmie, o tych podróżach, które odbył po świecie, po Indiach, różnych miejscach, bywał, różnych się zawodów i mał, jak mu się udało zbudować taką w sumie już wieloletnią, no mówi się sekta, bardzo, bardzo możliwe, że pewne elementy, potem jeszcze jak mi tutaj opowiadał nasz kolega Rafał Nowicki, który tam pojechał, przecież to było kilka lat temu do właśnie Hinterschmidrut, tak, wydaje się, że tam jest ta ich siedziba tego całego stowarzyszenia, że rzeczywiście pewne elementy zachowań można by było podciągnąć pod sektę, ale pamiętajcie, jestem zawsze ostrożny, łatwo się rzuca epitetami, ale jest sporo tego, co to jest negatywne zjawisko oczywiście. Jeżeli sfałszował te zdjęcia, wiemy, że sfałszował, okłamał cały praktycznie świat, nazwijmy to ufologiczny, to jeżeli nawet, i tutaj druga, tak jak mówiłem o pani Zofii, prawda, tej, która tam ma tego potężnego implanta, a jednak w jakimś sensie skompromitowała, mogło dojść zapewne do takich sytuacji, gdzie, bo zbyt dużo tych różnych ludzi tam wokół przeżywało pewne dziwne elementy obserwacji, nie sądzę, że wszystko od początku do końca udało się zbudować w oparciu jakąś taką psychomanipulację, o takie właśnie pompowanie, zbyt dużo też takich normalnych ludzi uczestniczyło w dziwnych zjawiskach, więc prawdopodobnie on mógł mieć jakiś rodzaj kontaktu. Mogło być sporo osób z tego grona, które tam do niego się zbliżyły, świadkami jakichś tam dziwnych manifestacji ewidentnie. Często się tak zdarza, że ludzie, którzy chcą udowodnić, prawda, że mieli kontakt w jakiejś formie, ja nie wiem w jak głębokiej formie, to jego przekazy o tym, jak żyją plejadanie, są oczywiście też dość infantylne, więc też wyglądają na jakiś sposób no, skonfabulowane. Ale słuchajcie, też nie będę krzyczał, że na 100% wszystko, że to jest łatwo po prostu ktoś powie, że kłamca i dureń, bo to jest najprościej tak wszystko sklasyfikować.
Okej, okay, zgodzę się z panem w 100%, ale mam też i małe wątpliwości. Staramy się i pan stara się, jak i wszyscy staracie się, prawda, wszystko elegancko dowieść namacalnie, czyli w tym tak zwanym trójwymiarze, w którym żyjemy. No i tutaj czyni się wszystko, jak widzimy, wszelkiego rodzaju jakiekolwiek obiekty dyskoidalne i te światełka i etc. Żadne z tych tak zwanych autoryzowanych zdjęć nie pokazuje rzeczywistego faktu, jak ten obiekt wygląda. Jedynie zawsze albo wieczorową porą, albo jakiś tam punkcik, etc., etc. Ja mam tu dla pana jedno pytanie. Czy są przekazy, które to jasno i wyraźnie określały i zostały zrobione bezpośrednie fotografie tych dyskoidalnych obiektów, czy obojętnie podobnych im, bo to forma jest rzekomo różna, czy takowymi zdjęciami pan czy dysponuje infra? Czy wszelkiego rodzaju infra opiera się na autentycznych zdjęciach, które zostały to, powiedzmy, sfotografowane, czy ewentualnie z wideo, w bardzo bliskiej pozycji, tak, żeby mogły wyglądać w rzeczywistej, tej trójwymiarowej rzeczywistości, jako te obiekty dyskoidalne i podobne im, a nie jako małe punkciki świetlne, a to śmo, a to owo, a to tamto, bo ja jeszcze takowego zdjęcia oryginalnego nie widziałem, a jedynie mogę przypuszczać, że to są, za przeproszeniem, Photoshopy. Ja tylko powiem tak, ja żałuję bardzo, że w tamtym czasie nie posiadałem tego aparatu fotograficznego jak w jednym miejscu i w drugim miejscu, w którym się znalazłem i to na dwóch różnych kontynentach, dlatego tylko zostaje mi ta wyobraźnia. Bo jeżeli ktoś mi powie, że nie da rady sfotografować takich obiektów i temu podobnie, to ja po prostu powiem mu, że on kłamie. Po prostu kłamie. I wszelkiego rodzaju zdjęcia tych obiektów dyskoidalnych, jakiekolwiek by one nie były, po prostu jest to dla mnie, według mnie, mistyfika.
Dzień dobry panie Janusz, a może dobry wieczór. Mam takie pytanie, jestem od dłuższego czasu pana słuchaczem i chciałbym zadać pytanie, jak wygląda obecnie współpraca z panem Dariuszem Kwietniem i czy będzie kontynuacja po ostatnim jego wystąpieniu na Polkom 2012 we Wrocławiu i jego bardzo dziwnych, niezgodnych rzeczywistościach, opowieściach. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję, pozdrawiam.
Moje pytanie wiąże się oczywiście z pytaniem wodnika, czyli Fanesza. Jaki pan stosunek ma do teorii życia biologicznego, kosmicznego życia biologicznego, a tyczy się to dokładnie Sky Serpents, zjawisko Sky Serpents, często obserwowane w Meksyku, ale nie tylko, głównie w Ameryce Południowej. Jaki ma pan stosunek ogólnie do Sky Serpents i tyle. Wiadomo, że jeden Sky Serpent, który był filmowany często, to był fake. No dokładnie, takie węże latające jak w Chinach, powiedzmy ludowe, takie, czym Inkowie też to mieli. Nie, właśnie to nie są tylko światełka, bo to się tak wije, tak jakby, a na zbliżeniach to ma tak jakby takie kolory. No dokładnie, wiadomo, że jedno z nich to jest fake, to były takie balony, to były, ale inne to chyba raczej nie był fake, chociaż też nie wiem. Są też Sky Serpents, które są sfotografowane ogólnie przez satelitę i na Google Earth też można sobie znaleźć Sky Serpents. No ja wiem, ten jeden to jest na 100% fake, ale jest jeszcze więcej takich filmików.
Jeśli chodzi o fotografię, bo to było pierwsze, no mamy z tym zawsze duży problem i każdy, myślę, że infra ma dokładnie to samo, co każda organizacja, która chciałaby mieć dobre fotografie. Im bardziej dokładna fotografia obiektu nazywanego UFO, tym mniejsza jego wiarygodność, ponieważ natychmiast łączą się nasze, myślę, no, różnego typu ograniczenia, receptory i słusznie uważam, bo generalnie rzecz biorąc wydaje się, że oni w żaden sposób, oni są zaprojektowani, zaprojektowali tę sytuację tak, by ludziom się generalnie nie udawało robić dobrych fotografii z bliska. Jeżeli to się komuś uda, często jakby te fotografie później giną, zamazują się, coś się dziwnego dzieje, jest mnóstwo takich różnych opowieści. W związku z tym rzeczywiście w tak zwanym świecie cywilnym jest bardzo mało dobrych fotografii, a też w świecie internetu, gdzie no, tutaj wymieniacie programy do montażu, czy programy graficzne, na których można cuda wymajstrować i na YouTube jest tyle niesamowitych filmików wyglądających tak bardzo wiarygodnie, które są, prawda, fałszerstwami. Więc tutaj jesteśmy troszkę, jak to się mówi, bezwolni, tylko w zasadzie tacy bezradni, uważam. Jeżeli są jeszcze fotografie analogowe, a to są stare czasy, no to jeszcze jest o czym powalczyć pod warunkiem, że masz kliszę. Jeżeli jej nie masz, no to wszystko, co zrobisz w analizie danego zdjęcia, no to ktoś ci to podważy, będzie mówił, że to w ogóle się nie kwalifikuje, żeby oddać za to się rękę sobie przyciąć. Ja osobiście, jak zetknąłem się z jakimiś fotografiami, które w Eratowie były robione, gdzie pojawiały się właśnie jakieś takie obiekty w dzień, bo nie mówię o obiektach robionych w nocy z fleszem, bo to od razu jest dyskwalifikacja, ale były robione zdjęcia też w dzień, gdzie się pojawiają jakieś takie i filmowe, i wiadomo, że fotograficzne, gdzie pojawiają się jasne kule, czy takie struktury dziwne, więc to akurat, no wiem, na czym stoimy. Zdjęcia, które pokazał nam świętej pamięci major Jerzy Makieła, które wierzę w autentyczność tego, co pokazał, wierzę w jego uczciwość, niestety nie żyje. Pokazał nam te słynne zdjęcia z Mierzęcin, incydent Mierzęcin, 1989 rok, ostatni dzień sierpnia, te 7 maszyn, sprowadzona również z raportów pułkownika Grunmana. Ci, którzy znają historię ufologii, szczególnie wojskowych aspektów ponadpolską, wiedzą, co to za incydent. Major Makieła wniósł tam bardzo mocne rzeczy, bardzo dużo szczegółów i w tym te słynne zdjęcia lotnicze, tylko to były zdjęcia lotnicze nocne, prawda? Zresztą to nie można było powiedzieć, opatrzcie tam jakiś latający talerz czy dysk. I to zdjęcia zrobione z kilku tysięcy metrów i pod tymi, jakby pod tym samolotem MIG-iem robione zdjęcia nocnym, oczywiście technologią tych takich nocnych zdjęć. Są potężne plamy światła, jest podziałka i ci, którzy znają ten materiał, bo myśmy go puszczali, no mowa jest szokująca. Jurek Makieła cytował znajomego fachowca od zdjęć lotniczych, mówiąc mu, że te plamy światła, trzy takie potężne, tam były trzy zdjęcia, a w ogóle ta jedno takie najbardziej mocne, że to są obiekty wielkości kilkunastu kilometrów. I to czy to jest szok? No nie, no to nie możemy rozmawiać o takich rzeczach, nie może być kilkanaście kilometrów, może być tylko latający dysk, czy tam cygaro, tam małe, czy takie. Zostawiam. Dzisiaj w ogóle żadnych wielkich bitew o zdjęcia nie mam zamiaru prowadzić, zresztą sam nie jestem zawodowym fotografem i człowiekiem od montażu. Za każdym razem, jak takie zdjęcia jest, trzeba od razu sztabowcom najwyższej klasy oddawać taki materiał, mieć oryginał i takich sztabowców, no trzeba mieć, bo za alarmu mało kto to robi, więc nawet nie bardzo jest jak kruszyć kopię i ten pan, który mówił, że nie bardzo wierzy w cokolwiek, no to co tu dużo będę mówił, no nie dziwię się mu i sam jestem często bezradny. Wolę kilku wiarygodnych świadków, czasami jeden świadek więcej znaczy przy opisie obserwacji UFO niż jakieś zdjęcie i sami widzicie, że do zdjęć się nie ma nikt zaufania i tyle. No nie będę rozwijał, bo tu już idę 40 sekund, tylko jeden wątek. Figiel, Darek Kwiecień, bo tam o Figlu też była mowa, kiedy Darek Figiel wróci. No ja znam wiele takich sytuacji, Darek Figiel będzie, niedługo się w studio zapewne pojawi. Pewne rzeczy powiedział więcej, pewne rzeczy już nie powie. Ma jakieś obawy jakby też o własne bezpieczeństwo. To jest jakby dużo, by mówić, nie wszystko też mi wypada, są sprawy jakichś tam osobistych, subiektywnych odczuć, jednak pewne. Widziałem go niedawno w stronie Pstradutka, pozdrawiamy się, umawiamy się, że coś na pewno jeszcze zrobimy. Myślę, że w ciągu, no powiedzmy, żeby nie przekłamać, zresztą będziemy się trzymać za słowo, no nie wiem, co, no nie wiem, 2-3 tygodnie. Ja zrobię wszystko, żeby on się w studio znalazł, chociaż żeby wam się pokazał, jestem, żyję, ciągle funkcjonuję i muszę mieć dalej czas.
Pora zakończyć oficjalną część czatu. Ja bardzo dziękuję naszemu gościowi, panu Januszowi Zagórskiemu, za udział w tym czacie. Wiele osób wzięło w nim udział.
Czat Infry. Był to zapis czatu głosowego z Januszem Zagórskim. Mieszkający i działający od wielu lat we Wrocławiu, Janusz Zagórski jest dziennikarzem, badaczem, popularyzatorem nauki i wielbicielem niekonwencjonalnej techniki. Organizuje m.in. Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów, UFO Forum oraz Zlot Harmonia Kosmosu. Czat odbył się 14 października 2012 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl.